niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś pamięć o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Temat naszego spotkania, naszych rozmów. W studiu dr Robert Zadura, historyk, autor książek o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Przy tej okazji pozdrawiamy pana Krzysztofa Jaczkowskiego, siostrzeńca błogosławionego, który był z nami w telewizji. Dziękujemy też za pamiątki. Nasi widzowie mogli im się przyjrzeć. Pozdrawiamy wszystkich krewnych, tak, bo tak wspominaliśmy, brat mamy, wujek dla pana Krzysztofa. Pan wspomniał o tym, że to też taki czas szczególny, w którym akurat spotykamy się, wcześniej na antenie telewizji, teraz w Radiu Maria, no bo październik roku 39 taki był znaczny, rozstrzelano Polaków na Barbarce pod koniec października za to, że byli Polakami. Ksiądz Frelichowski już wtedy myślał, jak im pomóc, chociażby właśnie w pojednaniu się z Bogiem.
Tak, to jest takie niezwykłe. Ja często to powtarzam, że ksiądz Frelichowski symbolizuje męczeństwo kapłanów zamordowanych w czasie wojny i w taki niezwykły sposób on odważył się pełnić swoją posługę właśnie za drutami niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych i czyni to już od Fortu VII. Właśnie wówczas organizuje tą nielegalną spowiedź świętą, która dla wielu zniewolonych tam osób stała się ostatnią spowiedzią w życiu, spowiedzią przedśmiertną. Bowiem Niemcy pod koniec października, właśnie jutro będziemy obchodzić tą rocznicę, 28 października, wywieźli w kierunku lasów na Barbarce 130 osób i tam rozstrzelali ich, tylko dlatego, że byli Polakami. Często właśnie ginęli ludzie młodzi, ojcowie wielodzietnych rodzin, którzy przed śmiercią błagali o życie, ale w tamtym momencie nikt ich nie słuchał. Następnie ich ciała przykryto, prawda, ziemią. Potem w 1944 roku do tego lasu jeszcze zostali wysłani, prawda, Niemcy, żeby palić te ciała, żeby nie było śladów tych zbrodni. Mamy dzisiaj też ekshumację na Barbarce, mamy też tam pomniki, miejsca pamięci. Warto pamiętać przy okazji tych wielkich rocznic, ale nie tylko, żeby zapalić świeczkę, żeby pomodlić się za naszych przodków, którzy oddali życie za ojczyznę, tylko dlatego, że byli Polakami.
Październik to miesiąc maryjny, też ta jego duchowość maryjna, księdza Frelichowskiego, podobnie jak Maksymiliana Kolbe czy prymasa Wyszyńskiego.
Tak, to jest ta niezwykła duchowość maryjna, w której wzrasta ksiądz Frelichowski. On wielokrotnie odnosi się do niej już jako sodalis mariański, kiedy złożył przyrzeczenie na całe życie, że oddaje się w opiekę Maryi. I to jest ta niezwykła duchowość maryjna. Ja często podkreślam, że jest ona drogą do sukcesu dla wielu naszych wspaniałych Polaków, naszych bohaterów narodowych. Tutaj wspomniał ojciec postać Jana Pawła II, prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja nie ukrywam, że jak tak analizuję życie prymasa Wyszyńskiego, to też dostrzegłem w jego życiu ten niezwykły moment całkowitego zawierzenia się Najświętszej Maryi Panny. To było dokładnie 8 grudnia 1953 roku, kiedy prymas był w tym największym momencie, można powiedzieć, swojej Golgoty, internowania, kiedy przebywa w obiekcie 123, czyli w stoczku warmińskim, w stoczku klasztornym, i wówczas otoczony jest szeregiem takiej inwigilacji, nie tylko przez tych ludzi, którzy mieli nad nim nadzór, tutaj z pułkownikiem Barcińskim na czele, przez podsłuchy truteń 1, truteń 2, truteń 3, nawet przez ludzi z kościoła podstawionymi do stoczka, tutaj chodzi o źródło Krystyna czy Ptaszyńska, czyli ksiądz Stanisław Skorodecki i siostra Leonia Maria Graczy, którzy też mieli pisać o tym, jak prymas się zachowuje, co mówi, więc on był z wszystkich stron inwigilowany. Nawet brano pod uwagę proces, taki stingowany proces, gdzie miał być faszerowany farmaceutykami, dotknięty torturami psychicznymi, fizycznymi, tak jak było w przypadku księdza biskupa Czesława Kaczmarka czy prymasa Węgier Józefa Mitrzenti. Ale władze w Polsce odeszły od tego scenariusza, bowiem wiedziały, że w przypadku osoby prymasa Wyszyńskiego przyniesie on odwrotny skutek do zamierzonego. Ale do czego zmierzam? Kiedy prymas jest w tym największym momencie swojej Golgoty, to powierza się w całkowitą niewolę Maryi na podstawie rozważań Ludwika Marii Grignion de Montfort. I to jest też takie niezwykłe. Można tutaj sięgnąć do Ewangelii, do męki Chrystusa, kiedy wisi na krzyżu, w tym całkowitym już momencie swojej, można być agonii, wyśmiany, opuszczony, to otwiera otwiera oczy i widzi swoją mamę, widzi Maryję. I podobnie prymas w tym najtrudniejszym momencie swego internowania oddaje się w całkowitą niewolę Maryi. To jest właśnie ta niezwykła duchowość Maryjna, która także wielokrotnie przeprowadzała księdza Frelichowskiego w tych najtrudniejszych momentach jego pobytu w obozach koncentracyjnych. Ja często, jak mam spotkania z ludźmi młodymi podczas prelekcji, bo nie ukrywam, uwielbiam dzielić się moją wiedzą w pryzmacie właśnie multimedialnych prelekcji, to kiedy mówię o tej niezwykłej duchowości Maryjnej, to też porównuję różaniec do takiego łańcucha, jak w górach wchodzimy na szczyt, prawda? To tam te łańcuchy pomagają nam bezpiecznie przejść do celu. I podobnie różaniec w naszym życiu, on pełni podobną rolę. Pozwala nam w tych najtrudniejszych momentach, gdzie jesteśmy nad życiowymi przepaściami, dotrzeć bezpiecznie do celu. I był taki czas w historii naszej ojczyzny, że za odmawianie modlitwy różańcowej groziła kara śmierci. Tak było na przykład w obozie Mauthausen-Gusen, jeszcze tak króciutko tylko powiem, że to był dosłownie w przenośni przedsionek piekła. Więźniowie wydobywali kostki bazaltu, wchodząc po 86 schodach z potężnym obciążeniem, około 40-kilogramowym. Nie mieli siły, ponieważ nie byli odpowiednio dożywieni, ale dodatkowo jeszcze nadzorowali ich pracę często pijani kapo, którzy dla rozrywki wrzucali ich w tą przepaść. I podczas jednego dnia na modlitwie różańcowej został złapany jeden z księży, ksiądz Kałas, Edmund Kałas, który przez tego pijanego oprawcę został zmuszony do podeptania różańca. Oczywiście tego nie zrobił, miał powiedzieć, że Adolf Hitler jest jego Bogiem, też tego nie zrobił, za co został dosłownie wdeptany w ziemię. I księża, którzy obserwowali to, tą męczeńską śmierć księdza Kałasa, postanowili coś z tym zrobić. I proszę sobie wyobrazić, że w specjalnych takich komandach, gdzie pracowali nad bazaltem, stworzyli takie jednocentymetrowe kostki. Wywielcili otwór, nasypali prochy z krematorium, zagipsowali, wszystko pomalowali na czarno. Na brzegach tych kostek namalowali odpowiednią liczbę takich kropek. Stworzyli takie kości do gry. Dokładnie tyle, ile jest paciorków w różańcu. Podczas wolnej chwili wymieniali między sobą te kości. Niemcy myśleli, że to jest hazard, na co mieli zgodę, a oni nielegalnie odmawiali różaniec. I tak powstał pierwszy różaniec z Mauthausen-Gusen. Było ich w sumie 3. Ale to jest taka niezwykła historia, że właśnie za odmawianie różańca groziła kiedyś w naszej ojczyźnie kara śmierci. Dziś już o tym się nie pamięta, dlatego warto o tym przypominać, warto o tym mówić. I o tej niezwykłej duchowości maryjnej, jeszcze raz to powtórzę, drodze do sukcesu dla wielu naszych wspaniałych Polaków, naszych bohaterów narodowych, do których zalicza się m.in. nasz wspaniały ksiądz Frelichowski.
Jan Paweł II tak pięknie mówił podczas beatyfikacji 7 czerwca w 1999 roku, O właśnie księdzu Frelichowskim. Mówi, całe jego życie jakby w zwierciadle, w którym odbija się blask chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój, niesie pokój innym. Ten toruński kapłan, który pełnił pasterską posługę przez niespełna 8 lat, dał czytelne świadectwo swego oddania Bogu i ludziom. Żyjąc z Bogiem, od pierwszych lat kapłaństwa wszedł z bogactwem swojego kapłańskiego charyzmatu wszędzie tam, gdzie trzeba było nieść łaskę zbawienia. Uczył się tajników ludzkiej duszy. Dostosował metody duszpasterskie do potrzeb każdego spotkanego człowieka. Tę sprawność wyniósł z harcerskiej szkoły wrażliwości na potrzeby innych i stale ją rozwijał w duchu przypowieści o dobrym pasterzu, który szuka owiec zaginionych i gotów jest życie dać dla ich ocalenia. Jako kapłan zawsze miał świadomość, że jest świadkiem wielkiej sprawy, a równocześnie z głęboką pokorą służył ludziom. Dzięki dobroci, łagodności i cierpliwości pozyskał wielu dla Chrystusa również w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji. Może byśmy też spróbowali, pan przed wieczką też oglądaliśmy album, który pan przygotował w 3 językach. Może trochę opowiedziałbyśmy też i naszym dziś słuchaczom, trochę zarysowali postać. Wielu może zna, może pamięta nawet beatyfikację. Czasem gdzieś ktoś może wspomni, może właśnie spotkanie gdzieś z panem też sprawiło, że o księdzu Frelichowskim usłyszeli. Gdyby tak powiedzieć właśnie, kwestia rodziny, czy może o tych okolicznościach, jak to pan, bo przecież pan pisał na temat Frelichowskiego pracę magisterską. Jak to się wszystko zaczynały? Pana przygoda, no i tym samym ta jego przygoda z Bogiem przez dom rodzinny, formację w szkole, w seminarium.
Drogi ojcze, ja nie ukrywam, że po raz pierwszy spotkałem się z osobą Wicka właśnie na tej uroczystości czerwcowej, 7 czerwca 1999 roku. Wówczas na płycie toruńskiego lotniska ojciec święty Jan Paweł II wyniósł go do godności błogosławionych. Ale to wszystko jest też takie niezwykłe, jak ja patrzę z perspektywy czasu. Wówczas kardynał Macharski odprawił mszę świętą przed wizytą papieża na toruńskim lotnisku. Papież był najpierw w Bydgoszczy, potem właśnie przyjechał do Torunia, żeby wynieść księdza Frelichowskiego do godności błogosławionego. Co w tym takiego niezwykłego? No wiele elementów. Na przykład beatyfikacja odbyła się księdza Wicka samodzielnie. Dlaczego mówię samodzielnie? Otóż tego samego roku papież wyniósł do godności błogosławionych 108 męczenników. To jest wielki tłum, prawda, błogosławionych, a ksiądz Frelichowski został jakby wyłączony oddzielnie. To też pokazuje tą niezwykłość tej uroczystości beatyfikacyjnej. Mamy ten wielki obraz 108 męczenników, ale te osoby, jak tak spojrzymy na ten obraz, to giną w tym wielkim tłumie. Natomiast tutaj mamy tą taką wyjątkowość osoby Wicka, który, ja zawsze będę podkreślał, symbolizuje męczeństwo wszystkich kapłanów zamordowanych, zakatowanych w czasie II wojny światowej. Poza tym czerwiec to jest uroczystość do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I również była litania wówczas na płycie toruńskiego lotniska, ale ta litania, ale jednocześnie duchowość do serca Pana Jezusa tak bardzo mocno jest widoczna w życiu rodzinnym, najpierw u państwa Frelichowskich, a potem w życiu kapłańskim u księdza Frelichowskiego. On tak pięknie odnosi się do serca Pana Jezusa, tak pięknie czerpie inspirację i siłę właśnie w sercu Pana Jezusa. I to zostało jeszcze tak pięknie podkreślone tą uroczystością beatyfikacyjną. Poza tym teren toruńskiego lotniska sąsiaduje niejako z Fortem VII w Toruniu. To też jest niezwykłe, dlatego że Fort VII był początkiem jego męczeńskiej drogi, jego drogi krzyżowej, jego Golgoty, a toruńskie lotnisko stało się tutaj świadkiem, można powiedzieć, jego zmartwychwstania, wstąpienia do grona błogosławionych. To też to wszystko, jak się tak spojrzy na to z pewnego, prawda, punktu widzenia, to dostrzegamy taką niezwykłość tej sytuacji. Ja po raz pierwszy spotkałem się z postacią księdza Frelichowskiego właśnie wówczas w Toruniu 7 czerwca 1999 roku, ale jako 18-letni chłopak ja jechałem głównie na spotkanie z papieżem, z Janem Pawłem II, którego wówczas widziałem po raz pierwszy i już po raz ostatni, tak na żywo. Też mam ten zaszczyt, tą łaskę, że należę do tego pokolenia Jana Pawła II, dane mi było wzrastać w pontyfikacie Jana Pawła II. Na własne oczy obserwowałem ten niezwykły fenomen jego osoby, jego wielką autentyczność, to niezwykłe światło, które od niego biło, ten wielki charyzmat. Nawet wówczas, kiedy już nie domagał, kiedy nie panował nad swoją fizjonomią, przyciągał nas jak magnes. Właśnie poprzez to, że był tak niezwykle autentyczny, a jednocześnie wypełniony niezwykłą modlitwą, charyzmą, wiedzą, którą dosłownie czerpaliśmy od niego każdego dnia. I wówczas to spotkanie, pamiętam, też było takie niezwykłe na toruńskiej płycie lotniska, a ksiądz Frelichowski z kolei jawił mi się jako taki męczennik, namalowany na obrazie beatyfikacyjnym, otoczony ciemnością, i ja jako taki młody chłopak nawet miałem taką złość troszeczkę do niego, bo kompletnie nie rozumiałem księdza Frelichowskiego, nie znałem go wcześniej. I tutaj z jednej strony ten blask Jana Pawła II, a z drugiej strony taka ciemność kapłana męczennika. I może właśnie z tego takiego mojego podejścia miała się zrodzić między nami prawdziwa przyjaźń, polegająca na tym, że napisałem o nim pracę magisterską, potem trzy książki, w tym trzyjęzyczny album, ale też taka przyjaźń, gdzie o nim opowiadam w pryzmacie multimedialnych prelekcji i staram się pokazywać go takim, jakim był. To znaczy był normalnym chłopakiem z normalnymi kłopotami, sprawami, tematami, które są bliskie każdemu chłopakowi w tym wieku. I to widzimy fantastycznie w jego osobistym pamiętniku. I on mnie tym ujął. Ujął mnie taką swoją zwyczajnością, normalnością. Tym, że miał najróżniejsze sprawy, bliskie nawet dzisiaj nam, ludziom XXI wieku. A jednocześnie ujął mnie tą niezwykłą swoją ofiarą, poświęceniem. Tym, że wymagał bardzo dużo od siebie. Jak teraz tak analizujemy jego życie, to warto wspomnieć, że wzrastał w niezwykłej rodzinie. Urodził się w środę 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. Miasto było zapewne wówczas pokryte grubą warstwą śniegu, co widzimy na różnych fotografiach. Zimy były wówczas bardzo mroźne, śnieżne. Został ochrzczony tydzień później, 27 stycznia, w kościele Świętej Trójcy w Chełmży i na chrzcie świętym nadano mu dwa imiona, Stefan, Wincenty. W domu jednak, w gronie przyjaciół, najbliższych, znajomych, to był Wicek. Takie zdrobnienie od jego drugiego imienia. Był on trzecim synem. Państwo Frelichowscy, Ludwik z Martą, mieli w sumie 6 dzieci. 3 synów i 3 córki. I cóż takiego? No był to dom też taki piękny, prostotą, która z tego domu biła. Rodzice, Ludwik z Martą, to byli ludzie pracy i oni właśnie przekazali swoim dzieciom te wielkie wartości szacunku do pracy, do drugiego człowieka poprzez przykład własnego życia. Wicek wielokrotnie wpatrzony w swoich rodziców czerpał w sposób naturalny te wielkie wartości, którym żyli jego rodzice. Żyli modlitwą, wspólnotą rodzinną, często wspólnie się spotykali, rozmawiali, byli ze sobą blisko. Ale warto także wspomnieć o tym, że Wicek jako chłopiec to był bardzo żywy, aktywny, nie potrafił usiedzieć na jednym miejscu. Często wciągał swoje starsze rodzeństwo w różne dziecięce figle, przygody. Podobno żadne drzewo nie było dla niego za wysokie. Stąd też przychodził do domu z podartymi spodniami, cały brudny, wymorusany. Ale jak wspominała jego mama, spotkała go za to stosowna nagroda, w cudzysłowie, gdyż nie było to wychowanie bezstresowe, ale mądre wychowanie. I to jest ta niezwykła mądrość pani Marty Frelichowskiej, mamy, która trzymała cały dom w ryzach. Ona nie miała większego wykształcenia, ale właśnie biła od niej ta życiowa mądrość przekazywana z pokolenia na pokolenie. I ta życiowa mądrość będzie wielokrotnie towarzyszyć Wickowi i jego rodzeństwu w różnych sytuacjach życia. Warto także wspomnieć o tym, że Wicek wyrósł z tych swoich takich pomysłów, z takiej swojej, powiedzmy, łobuzerskości w gimnazjum. Wówczas zdał sobie sprawę, że zło przychodzi do niego bez żadnego wysiłku, ale nad dobrem musi bardzo mocno popracować i to fantastycznie widzimy w jego pamiętniku, jak dostrzega swoje wady, jak stara się z nimi walczyć. To jest niezwykłe świadectwo i warto ten pamiętnik przeczytać, żeby zrozumieć, że do świętości się dorasta, że z nią się człowiek nie rodzi, że żeby być świętym, to trzeba umieć stanąć i spróbować walczyć ze swoimi słabościami. To jest takie niezwykłe w przypadku Wicka. Poza tym, w tej drodze do świętości towarzyszyły mu różne organizacje, które działały w murach szkoły, między innymi Sodalicja Mariańska oraz harcerstwo. I Wicek wstępuje do Sodalicji, jak i do harcerstwa w marcu 1927 roku. To też jest takie niezwykłe, że szkoła to było miejsce, gdzie te organizacje kształtujące charakter, kształtujące ducha działały właśnie w murach szkoły. W Sodalicji Mariańskiej Wicek bardzo się angażuje, to jest Towarzyszenie Maryjne, właśnie ta niezwykła duchowość Maryjna. I tutaj nam wychodzi pięknie. A z kolei harcerstwo było tak bliskie jego osobowości. Biwaki, wycieczki, ogniska. To wszystko skłaniało go do tego, żeby rozwijać swoje słabości, swój charakter. Poza tym harcerstwo przyciągało okoliczną młodzież umundurowaniem, sposobem bycia. Musimy pamiętać o tym, mówiłem o tym w telewizji Trwam, że to było niezwykłe pokolenie ludzi młodych, które na własne oczy widziało dwie rzeczywistości, Polskę zniewoloną i Polskę wolną, która po 123 latach niewoli w 1918 roku zyskała niepodległość. I ci młodzi ludzie widzieli to na własne oczy. Dlatego byli w stanie dla ojczyzny oddać wartość najwyższą. To jest wartość swojego życia. Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, a tu można powiedzieć za ojczyznę swoją. To jest ten największy moment tego etycznego uniesienia, która cechuje ludzi walczących o ojczyznę, o wartości. I ksiądz Frelichowski należał do tego pokolenia. Dlatego tak chętnie angażował się w różne organizacje. Poza tym była to też taka młodzież, która nie miała czasu na nudę. Oni nie mieli smartfonów, tabletów, nie mieli internetu, ale celebrowali każdą chwilę wolnej, niepodległej Polski, gdyż wiedzieli, z jakim trudem została ona wywalczona. To też cechuje to niezwykłe pokolenie. Ksiądz Frelichowski kształtuje swój charakter, staje się nawet wzorem dla rodzeństwa, jak zauważyła jego mama, no ale przychodzi ten moment matury. Rok 1930-31, gimnazjum w Chełmży, gimnazjum humanistyczne. No i ten młody człowiek zastanawia się, którą drogę w życiu dalej ma wybrać. Z jednej strony myślał o założeniu rodziny, chciał studiować medycynę, miał swoją sympatię, Agnieszkę Orłowską, z którą spotykał się przy różnych okazjach. Tak pięknie Agnieszka potem też wspomina to w opracowanej przeze mnie książce, dotarłem do jej wspomnień. Tak ładnie odsłania tą niezwykłą przyjaźń, jaka między nimi powstała. No i Wicek się zastanawia, którą drogę ma wybrać. już od najmłodszych lat słyszy taki delikatny głos, głos, który wzywa go do powołania kapłańskiego i on pójdzie za tym głosem, ułowiony jak siecią, jakby to Cyprian Norwid powiedział. I rzeczywiście po wielu przemyśleniach, w samotności postanawia zostać sługą Chrystusa i to jak najniższym sługą. I wstępuje do seminarium duchownego w Pelplinie, ale jeszcze muszę wspomnieć o niezwykłym wydarzeniu, który miał miejsce w roku 1930. Otóż w tymże roku umiera nagle, w takich dramatycznych okolicznościach, najstarszy brat Wicka, Czesław. On studiował prawo w Poznaniu i był zapalonym wioślarzem. Razem z Wickiem i jego bratem Leonardem budowali nawet przystań wioślarską. To byli bardzo wysportowani młodzi ludzie, którzy uwielbiali spędzać czas nad Chełmżyńskim jeziorem. Chełmża zresztą jest tak pięknie położona, że sprzyja rozwojowi sportów wodnych. Więc wszyscy bracia Frelichowscy byli zapalonymi kajakarzami, żeglarzami. I Czesiu budował przystań. Kiedy przyjechał na taką przerwę semestralną z Poznania, bo studiował prawo, no to oczywiście swoje pierwsze kroki skierował do przystani wioślarskiej i tam na skutek jakiegoś obciążenia bardzo rozbolał go brzuch. Przewieziono go do szpitala, wykonano operację na wyrostek, ale okazało się, że to było zapalenie otrzewnej i w ówczesnych warunkach medycznych nie udało się uratować jego życia. On odchodzi w otoczeniu swoich bliskich i ten moment agonii brata i jednocześnie syna to był wielki wstrząs dla całej rodziny. Wicek bardzo to przeżywa, modli się w kościele, nawet zwierzył się swojej mamie, że jeżeli jego brat wyzdrowieje, to on zostanie księdzem. Mama wzięła go wówczas na bok i powiedziała, że nie może tak ważnej decyzji życiowej podejmować pod wpływem emocji, ale musi zadecydować o swoim dalszym życiu na modlitwie, na rozmyślaniach. Czyli zobaczcie Państwo, jak mama w tej trudnej sytuacji, tego osobistego dramatu rodziny, potrafiła go w tym momencie wyprowadzić, bo mimo śmierci Czesia, Wicek zostaje kapłanem. A w tym momencie mógł się zbuntować, mógł się obrazić, tak? No jak to? Ja tutaj się tak modliłem, a mój brat odszedł. Ale jednak dzięki mamie, dzięki jej właśnie tej opiece, tej mądrości życiowej, Wicek wstępuje do seminarium duchownego w Pelplinie. I tutaj widzimy taką niezwykłą też sytuację w jego życiu, bo on, będąc alumnem seminarium duchownego w Pelplinie, tak niezwykle świadomie podchodzi do swojego powołania, a jednocześnie do swojej formacji intelektualnej. Bardzo przykłada się do nauki. Wie, że jeżeli będzie dobrym klerykiem, to będzie również wtedy takim kompetentnym kapłanem, że będzie przyciągał ludzi, młodych, nie tylko, właśnie poprzez swoją kompetencję, poprzez swoje osobiste świadectwo. I tutaj świadomie też wchodzi na taki bardzo wysoki poziom, rezygnuje z alkoholu, jest członkiem właśnie bractwa abstynenckiego, ponieważ zdaje sobie już wówczas sprawę z tego, że w ten sposób będzie mógł pomóc innym ludziom pogrążonym w tym nałogu, ale najpierw sam musi osiągnąć ten wysoki poziom, żeby być tym świadectwem, być tym przykładem. I to widzimy na różnych polach. W seminarium zresztą spotyka niezwykłych profesorów, kształcących na najwyższym europejskim, a dzisiaj nawet byśmy powiedzieli światowym poziomie. Tutaj wymienię chociażby księdza profesora Sawickiego, filozofa. To dzięki niemu Wicek zapalił się do studiowania filozofii, zamówił sobie wszystkie dzieła świętego Tomasza z Akwinu, a nawet w 1939 roku zapisał się na Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie i miał kontynuować dalej swoje studia filozoficzne we Lwowie. Niestety wybuch wojny przerwał i pokrzyżował te plany. Ale ten bakcyl do studiowania filozofii zaczął się w Pelplinie właśnie u księdza profesora Sawickiego. Wymienię tutaj też wybitną postać księdza profesora Kazimierza Bieszka, liturgistę, który spotykał się z alumnami na takich spotkaniach, to oni sami nazwali Katakumbenverein, czyli takie bractwo katakumbowe, i tam dotykali zagadnień, które pojawiły się z taką mocą na Soborze Watykańskim II, ale oni już wówczas tam, w Pelplinie, dotykali tych wszystkich nowinek liturgicznych, które za chwilę pojawią się w kościele. To tak wspaniale zaowocuje potem w posłudze kapłańskiej księdza Frelichowskiego. W Toruniu mamy takie świadectwa, że podczas odprawiania mszy świętej, gdy opiekował się dziećmi mającymi przyjąć pierwszą komunię świętą, stawał na ambonie i tłumaczył im poszczególne części trudnej wówczas łacińskiej liturgii. Także ten też bakcyl został zasiany w Pelplinie przez księdza Kazimierza Bieszka. Ale byli tam również wielu innych wspaniałych profesorów, chociażby biskup pomocniczy Konstantyn Dominik, który potrafił zachęcić alumnów, kleryków do takich dzieł miłosierdzia, okazujących się chociażby w działaniach Caritasu. I tutaj też tak pięknie ksiądz Frelichowski się angażował. Czyli czerpał wzór od najlepszych. Seminarium było również takim miejscem odkrywania swojego powołania. I Wicek na kartach pamiętnika pisze, jak on bardzo pragnie tym powołaniem zapłonąć, gdyż wiedział, że jeżeli sam będzie płonął tym ogniem, to następnie zapali właśnie innych. I też to fantastycznie widać w jego pamiętniku, jak on przeżywa, jak on stara się tutaj autentycznie odnaleźć zmartwychwstałego Chrystusa w swoim życiu. Niezwykle to widać w pamiętniku. Miał też takie trudne momenty. Myślał nawet, żeby na chwilkę wystąpić, studiować historię w Warszawie, ale wówczas przychodzi z pomocą niezwykły kapłan, ksiądz Piotr Sosnowski, przyjaciel rodziny, u którego Wicek miał praktyki duszpasterskie w Bysławiu w roku 1935. Nawet przygotowywał dzieci pierwszokomunijne do właśnie pierwszej komunii świętej, która miała miejsce w 1935 roku, właśnie w Bysławiu, niedaleko Tucholi, u księdza Piotra Sosnowskiego. I wówczas wcielił teorię w praktykę. I to było też takie fantastyczne doświadczenie. Dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci księdza Piotra Sosnowskiego, który 27 października 1939 roku został rozstrzelany w Rudzkim Moście wraz ze swoimi parafianami. Jest takie niezwykłe zdjęcie, jeżeli Państwo wejdziecie sobie w internet, Wikipedię, to znajdziecie ten ostatni moment życia księdza Piotra, ostatnie sekundy jego życia. Jest w niego wycelowany karabin, za chwilę dołączy do swoich parafian, którzy już ponieśli śmierć. Oni jeszcze na tych kilka minut przed śmiercią właśnie spotkali kapłana, który zdążył pojednać ich z Bogiem. I dzisiaj obchodzimy rocznicę śmierci księdza Piotra. Także to są te niezwykłe momenty seminaryjne. Święcenie kapłańskie otrzymuje w niedzielę 15 marca 1937 roku z rąk biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, który dostrzegł wielki talent, potencjał w osobie księdza Frelichowskiego i jeszcze na krótko przed święceniami mianował go swoim osobistym sekretarzem i kapelanem. I Wicek wspólnie z biskupem odwiedza różne parafie, to wszystko jest już przeze mnie zebrane, praktycznie tydzień po tygodniu, gdzie byli, w jakich miejscach biskup, prawda, miał spotkania z ludźmi. Jednak to nie ta posługa przy biskupie Okoniewskim nie była bliska sercu Wicka, bo on przede wszystkim chciał pracować z młodzieżą. I biskup dostrzegł to i dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1937 roku, mianował księdza Frelichowskiego wikariuszem w kościele Świętej Trójcy w Wejherowie. To taki prezent na święta. I Wicek pojawia się w Wejherowie w styczniu, pełni zwykłą posługę wikariuszowską, zajmuje się młodzieżą, udziela chrztów, prawda, małżeństw, pogrzebów. Powraca do Pelplina w kwietniu 1938 roku i wspólnie z biskupem jedzie na Wielki Kongres Eucharystyczny do Budapesztu. Po przyjeździe z Węgier dostaje nominację na wikariusza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu i pojawia się w Grodzie Kopernika w lipcu 1938 roku. I od razu wychodzi do dzieci, do młodzieży. Zachowały się takie wspomnienia, że po mszy świętej zdejmował sutannę, wkładał sportowe buty, spodnie, grał w piłkę, jechał na wycieczkę rowerową. Po prostu był bardzo blisko młodzieży, był z ludźmi młodymi. Poza tym swoje myśli przelewał na papier, publikując je na łamach wiadomości kościelnych. Napisał 32 artykuły, zajmował się dziełami misyjnymi. Wiele, wiele inicjatyw podejmował, które zachwycają jego wielką aktywnością i byciem blisko drugiego człowieka. Kiedy wybuchła II wojna światowa, oczywiście przyjął to wielkie cierpienie Polski, Polaków i można powiedzieć, że też otworzył się na drugiego człowieka. Został aresztowany 11 września 1939 roku i przebywał w areszcie tak zwanym Okrąglaku. Bardzo blisko, można powiedzieć, vis-a-vis parafii mariackiej. Po wyjściu z aresztu ówczesny ksiądz proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ksiądz Franciszek Jank, ostrzegał go, aby może gdzieś wyjechał, aby gdzieś się schronił, bowiem Wicek był harcerzem, pełnił obowiązki kapelana chorągwi pomorskiej, więc był osobą szczególnie taką zagrożoną utratą wolności. Poza tym Niemcy w sposób bardzo taki brutalny odnosili się do kapłanów. I ksiądz Frelichowski jednak postanowił zostać na miejscu. Dalej wypełniał swoją kapłańską, harcerską posługę. Ponowna masowa fala aresztowań objęła Toruń i jego okolice w połowie października 1939 roku. Dziś wiemy, że drugie aresztowanie księdza Frelichowskiego miało miejsce 19 października. Wówczas przetransportowano go wraz z innymi zaaresztowanymi ludźmi do toruńskiej twierdzy z czasów pruskich, do fortu VII. I to był taki początek jego męczeńskiej drogi. On niesiony tymi wielkimi wartościami, które wyniósł w domu rodzinnym, z domu rodzinnego, które wyniósł z harcerstwa, które wyniósł z seminarium, otwiera się całkowicie na potrzeby drugiego człowieka. Wychodził do tych najbardziej przygnębionych, załamanych, pocieszał, trzymał za rękę. Więcej, zorganizował nielegalną spowiedź świętą, która dla wielu zniewolonych tam osób stała się ostatnią spowiedzią w życiu, spowiedzią przedśmiertną, bo jak wspomniałem, pod koniec października 1939 roku i w listopadzie 1939 roku Niemcy zaczęli rozstrzeliwać więźniów Fortu VII w lasach na terenie Barbarki. 7 kilometrów jest to miejscowość oddalona od Torunia. I ci ludzie mogli przed śmiercią spotkać kapłana, który pojednał ich z Bogiem. Na początku stycznia 1940 roku więźniów Fortu VII przetransportowano w okolice toruńskiej Starówki i po zamarzniętej Wiśle, bo tak sroga była wówczas zima, przetransportowano ich do dworca towarowego i w bydlęcych wagonach wywieziono na północ, najpierw do Zivilgefangenlager Danzig Neuferwasser, czyli nowego portu gdańskiego, i tam po kilku dniach do obozu w Stutthofie, który był wówczas w fazie budowy. Kapłani zostali zatrudnieni właśnie do przenoszenia drewna dla budującego się obozu. I to był też taki trudny czas, bowiem to zimno wszechobecne. Poza tym leżeli ściśnięci jak śledzie w beczce, jak wspominał ksiądz dr Henryk Maria Malak. Żeby się przewrócić na drugą stronę, trzeba było to wykonać na komendę. Oni spali też na takiej słomie, która bardzo szybko stała się dosłownie gnojem. Wszy nie zdejmowano już pojedynczo, ale robiono to całymi gromadami, gdyż nie było żadnych warunków higienicznych w obozie. I więźniowie byli w stanie to przetrwać, zacisnąć zęby i wytrzymać, ale nie byli w stanie zrozumieć tego bestialskiego zachowania więźniów funkcyjnych, którzy wówczas z taką nienawiścią się nad nimi znęcali, zwłaszcza nad kapłanami, którzy mieli wówczas jeszcze sutanny. Niezwykłym wydarzeniem w sztutthofskim obozie był moment odprawienia dwóch mszy świętych związanych z uroczystościami Wielkiej Nocy. Kapłani Wielkiej Tajemnicy przygotowali dwie msze święte, pierwszą Wielki Czwartek, drugą w Niedzielę Wielkanocną, i tutaj bardzo się zaangażował ksiądz Frelichowski. To on pomógł zorganizować wino mszalne, komunikanty. Skąd je wzięto? Otóż obóz w Stutthofie pełnił też taką rolę obozu, gdzie rozładowywano, prawda, różne materiały, które więźniowie ze sobą przywozili, więc podczas tej pracy gdzieś na rampie obozowej więźniowie mieli dostęp do różnych rzeczy, i do książek, do wina mszalnego również kapłani ze sobą zabierali, jadąc w nieznane, więc oni gdzieś tam przemycili tą butelkę wina mszalnego, jakieś komunikanty, i potem w Wielkiej Tajemnicy, w głuchej ciszy poranka, jeszcze przed pobudką, najstarszy z kapłanów, ksiądz Bolesław Piechowski, celebrował tą pierwszą przeświętą. Tuż obok niego leżał ksiądz Frelichowski, który informował swoich kolegów o tym, co się dzieje pod tym kocem podczas odprawiania tej nielegalnej mszy świętej, a tą drugą wielkanocną już on sam odprawiał. Kapłani po prostu byli tak zachwyceni jego wielką takim zaangażowaniem w przygotowanie tych dwóch mszy świętych, że nie wyobrażali sobie, żeby ksiądz Frelichowski jej nie odprawił. I to było wielkie umocnienie dla zniewolonych Polaków tam w Stutthofie, że mogli również umocnić się sakramentami świętymi, i to między innymi dzięki księdzu Frelichowskiemu. Przez krótki czas, troszeczkę ponad tydzień, ksiądz Frelichowski wraz z innymi kapłanami pracował w żwirowni w Gręsdorf. To jest nowa wieś graniczna. Dobrze, że był tam tylko kilka dni, bowiem to były straszne warunki, w jakich przyszło tam pracować. Po przyjeździe w kwietniu 1940 roku do Stutthofu wywieziono ich do obozu koncentracyjnego Oranienburg-Sachsenhausen, położonego pod Berlinem. I to był obóz koncentracyjny. To tam kapłanom odebrano sutanny, często poplamione krwią. To tam ogolono im głowy tępymi narzędziami, nadając obozowe numery i te obozowe drelichy. W początkowym okresie kapłani byli objęci tak zwanym okresem kwarantanny. Tutaj nie chodzili do pracy, ale uczyli się warunków, jakie panowały w obozie. I często byli nadzorowani przez bardzo brutalnych, zwyrodniałych blokowych. Między innymi Hugona Kreja, który w sposób bardzo taki bestialski znęcał się nad kapłanami. To on wyciął na głowie księdza Frelichowskiego taką jakby piłskę z włosów, która go wyróżniała od innych. Dlaczego? Dlatego, że ksiądz Frelichowski już od razu jak gdyby otoczył to miejsce swoją modlitwą, mimo że ta modlitwa była zakazana, ale on, niesiony tą wielką odwagą, kilka słów modlitwy umocnienia skierował do kapłanów i ta jego postawa sprawiła, że był, że się wyróżniał na tle innych. I Hugo Cray go szczególnie tutaj atakował. Raz nawet rozkazał mu wynoszenie zmarłych do kostnicy. No to też było takie bardzo trudne, ale ksiądz Frelichowski pocieszał wówczas innych kapłanów, mówiąc, że funkcja ta się należy, że możemy jeszcze pomodlić się za tego męczennika, który już oddał życie tam w obozie koncentracyjnym. Po wyjściu z kwarantanny kapłani bardzo ciężko pracowali na terenie obozu, a także poza nim. Stutthof, obóz w Sachsenhausen, tutaj dobiega końca w grudniu 1940 roku i wówczas na rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera wszystkich kapłanów jakby skoncentrowano w jednym obozie koncentracyjnym. Wypadło na Dachau, czyli najstarszy obóz, jaki powstał na terenie III Rzeszy, tuż po dojściu Adolfa Hitlera do władzy w 1933 roku. I obóz w Dachau, niedaleko Monachium, to był taki obóz modelowy. Musterlager, jak to się mówiło wówczas, to tam szkolili się komendanci innych przyszłych obozów koncentracyjnych, m.in. Rudolf Hess, komendant Auschwitz-Birkenau. Szkoli się w Dachau, to tam oducza się być człowiekiem, to tam staje się bestią. I kapłani pojawili się tam 14 grudnia 1940 roku. To była sobota. No i w Dachau ksiądz Frelichowski będzie najdłużej, bo aż do lutego 1945 roku. Jak w kilku słowach opowiedzieć o piekle obozu koncentracyjnego w Dachau? No to jest bardzo trudne. Obóz to przede wszystkim ciężka, niewolnicza praca, która odbierała chęci do życia. Obóz to także strach, który paraliżował. Kiedy Mieczysław Grabiński, ostatni konsul II Rzeczpospolitej w Monachium, spotkał na swojej drodze więźnia Dachau, to się przeraził, gdyż w jego oczach zobaczył błysk strachu. Także obóz był przepełniony tym paraliżującym strachem, ale obóz koncentracyjny to także głód. W 1942 roku w obozie Dachau wybuchła epidemia głodu. Ludzie bili się o to, aby zlizać z ziemi rozlaną zupę z brukwi. Ludzie szli do drzew, które rosły przy głównej obozowej ulicy, tak zwanej Lagerstrasse, po to, aby obgryźć korę z tych drzew. Niemcy nawet tego im zabronili. Wówczas podzielenie się swoją małą kromką chleba było wielkim heroizmem. I do takich osób, do takich kapłanów, który potrafił tą małą kromkę chleba przełamać i dać ją tej osobie, która bardziej potrzebowała, należał nasz Wicek, który w pamięci, na powiekach miał dom pachnący chlebem, gdyż jego tata był piekarzem w Chełmży. I on potrafił się tą małą kromką chleba przełamać. Ja dzisiaj, jak tak to wspominam, to przed oczami mam niezwykły wiersz Cypriana Norwida, który mówił: do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Ten niezwykły, prosty gest przełamania chlebem. Co jeszcze można o Dachau powiedzieć? To było straszne miejsce, gdzie Niemcy dokonywali doświadczeń pseudomedycznych, między innymi na kapłanach. Zarażali ich malarią, zamrażali, robili doświadczenia pod ciśnieniem, lotnicze doświadczenia. To było miejsce dosłownie w przenośni, takim przedsionkiem piekła. I ksiądz Frelichowski także tutaj wychodzi zarówno do młodzieży. To też jest takie niezwykłe, bo jak wczytamy się we wspomnienia tych ludzi młodych, to widzimy, że był on przede wszystkim ich przyjacielem, że tym ich ujmował, że na tematy religijne mówił zawsze z żywą wiarą, mimo takich strasznych warunków obozowych. Potrafił być blisko nich. Z drugiej strony pochylał się nad alumnami, starał się, aby ten malutki płomień ich powołania nie zgasł w obozie, żeby dalej przetrwał. I wielu wspomina księdza Frelichowskiego, że dzięki niemu po wojnie zostali wyświęceni na kapłanów, dzięki właśnie tutaj opiece księdza Frelichowskiego. Powstał nawet taki Legion Chrystusa, taka organizacja, która grupowała alumnów, kleryków, żeby ten płomyk powołania nie zgasł w obozie koncentracyjnym. No ale największym heroizmem ksiądz Frelichowski okazał się już pod koniec wojny, kiedy na przełomie 1944-1945 roku wybuchła w obozie straszna epidemia tyfusu. Jak do tego doszło? Otóż Niemcy pod koniec wojny zaczęli zwozić do dużych obozów koncentracyjnych, a takim był przecież Dachau, ludzi z mniejszych obozów, filii, także tych obozów, które były na ścianie wschodniej, tak żeby z jednej strony łatwiej zacierać ślady zbrodni, a z drugiej łatwiej eksterminować ludzi. I często to były straszne transporty, transporty nie do opisania. I wobec tych nieludzkich transportów wybuchały choroby, między innymi tyfus. I wówczas nikt ludzi chorych nie leczył. Po prostu wrzucono ich do oddzielnych pomieszczeń barakowych, zabito okna i drzwi deskami, ogrodzono ten teren drutem kolczastym i ci ludzie umierali dosłownie w takich warunkach, w jakich zostali w te pomieszczenia wrzuceni. Nie mogli wychodzić na zewnątrz, więc swoje wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwiali na miejscu. Więc panował w tych pomieszczeniach straszny zaduch, zaduch nie do opisania. I w to miejsce nielegalnie przedziera się nasz Wicek, który daje tym ludziom nie tylko wodę i chleb, ale który daje im przede wszystkim swoją posługę kapłańską, o którą ci ludzie błagali. Oni nie prosili, oni błagali, aby był ktoś z nimi w tym ostatnim momencie ich życia. A on kładł się przy drugiej cierpiącej osobie, trzymał za rękę, pocieszał, spowiadał, po prostu był. Zaraził się tyfusem. Zanim jednak znajdzie się sam w rewirze, to poprosił o pomoc jeszcze kilku innych kapłanów, łącznie 23 księży odważyło się w tym ostatnim etapie wojny nieść tą heroiczną pomoc. I Wicek zaraził się tyfusem, niestety. Jego choroba była bardzo krótka i bardzo gwałtowna. Tutaj jeszcze przyczepiło się zapalenie płuc, więc był trapiony wysoką gorączką. Umiera 23 lutego 1945 roku na niespełna 2 miesiące przed wyzwoleniem obozu. Jego serce zatrzymało się tam w Dachau. Umierał też z takim bólem, takim smutkiem. Wiedział, że już nie spotka swoich kochanych rodziców, którzy z takim utęsknieniem na niego czekali. Był już ostatnim synem. Wiedział, że już nie spotka się ze swoimi przyjaciółmi, kolegami z parafii mariackiej w Toruniu, a tak bardzo byłby im potrzebny po zakończeniu wojny. No ale on wypełnił swoją posługę harcerską, kapłańską właśnie tam, za drutami niemieckich obozów koncentracyjnych. I koledzy, obserwując to jego życie, postanowili jakoś go zatrzymać. Wiedzieli, że za chwilę jego ciało zostanie zniszczone, że nie zostanie po nim nawet proch. Więc jeden z jego przyjaciół wykonał niezwykłą relikwię, maskę obozową, którą dzisiaj mieliśmy okazję oglądać, którą przywiózł pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec Wicka. I to jest niezwykłe, gdyż student medycyny Stanisław Bieńka, jako harcerz, miał dostęp do różnych materiałów, gipsu, wapna, i odważył się wykonać taką maskę pośmiertną z twarzy Wicka. Ja jak patrzę na tą maskę, to też bardzo się wzruszam. Ksiądz Frejchowski był oczywiście już strapiony chorobą, ale nawet na powiekach tej maski, na oczach widać żyłki, jakie Wicek miał na oczach. Tak wiernie oddaje ten ostatni moment, prawda, z twarzy księdza Frejchowskiego ta maska. Ale ta maska jest dzisiaj także niezwykłą relikwią, bowiem Stanisław Bieńka, jako student medycyny, odciął końcóweczkę z palca księdza Frelichowskiego i w tą maskę wgipsował. Więc to jest relikwia pierwszego stopnia. Niezwykły symbol. Symbol męczeństwa wszystkich kapłanów, jak dotąd jedyna taka relikwia w obozie. Z obozu nie ma innej. Nawet po ojcu Maksymilianie Kolbe mamy tylko włosy z jego brody. Nic nie zostało. A tutaj mamy tak niezwykłą relikwię obozową. Jedyną. Poza tym Stanisław Bieńka wykonał taki gipsowy odlew, taką kosteczkę. I w tą kosteczkę także umieścił końcóweczkę z palca księdza Frelichowskiego. To jest tych, prawda, namaszczonych dłoni kapłana, którymi trzyma Najświętszy Sakrament. Te palce zostały jakby tutaj odcięte, te końcóweczki palców. Ale sama maska i sama taka kosteczka nic by nam nie powiedziała. Stąd też ojciec Marian Żelazek, werbista, a także ksiądz Bernard Czapliński, przyjaciele księdza Frelichowskiego, napisali o nim nielegalnie w ubikacji obozowej wspomnienie. I robili to narażając nawet swoje życie. Ale oni w tej książce opisali krótko, kim był ksiądz Frelichowski, co robił, że poświęcił swoje życie dla innych, nie licząc na żadne zasługi, na żadne tytuły, na żadne awanse. Że wszystko, co robił, robił dla drugiego człowieka, robił dla Chrystusa. I dlatego postanowili go zatrzymać. Następnie te bezcenne pamiątki umieścili w takim kartonie i zakopali na terenie obozowych plantacji. Myśl sami spodziewali się tego, że mogą zginąć. Takie zresztą były plany, żeby wszystkich zabić, żeby nie było żadnych świadków tych zbrodni, jakich dopuścili się Niemcy. Na szczęście Amerykanie wyswobodzili obóz w Dachau szybciej, 29 kwietnia 1945 roku i w ten sposób żyli jeszcze więźniowie, świadkowie tych wydarzeń. Oni potem odkopali te pamiątki i już po wojnie przekazali czekającym na księdza Frelichowskiego rodzicom.
Drodzy Państwo, dziś mówimy o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim, przywołujemy pamięć. Naszym gościem jest dr Robert Zadura, historyk, autor też kilku książek o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Zapraszamy do kontaktu. telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, drugi Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi 536 600 200 oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Lila, Barbara, to pierwsze, Lila Barbara. I chciałam podziękować, a przede wszystkim przywitać pana doktora z tym zbiorem wszystkich wiadomości o błogosławionym księdzu Celikowskim, przywitać również pana Krzysztofa, bratanka, i księdza, chyba Grzegorza, tak?
Tak, bardzo dziękujemy.
No i ja już urodzona jestem po wojnie w 1947 roku, ale niedaleko, wcale nie wiedziałam, że rodzina Celikowskich mieszkała w Chędrzy i ksiądz Celikowski urodził się w Chędrzy, tak?
Mórz mi spędza, witamy serdecznie.
A ja 13 kilometrów, bo jeszcze nie mieszkałam w Toruniu, tylko przed Toruniem, mieszkałam tam. I tak słucham, dziękuję bardzo za te wszystkie zbiory, wspomnienia się dzisiaj dużo dowiedziałam. W tej części telewizyjnej bardzo dziękuję panu doktorowi i gratuluję panu Krzysztofowi, że z takiej zacnej rodziny pochodzi. No i to by było wszystko. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, pani Lilo.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Ja tylko dopowiem, że ksiądz Frelichowski spędził w Chełmży 18 lat swojego życia, najwięcej. I tutaj myślę, że jeszcze to jest taka kopalnia dla nas, dla osoby Wicka, że wiele materiałów, dokumentów uda nam się odnaleźć. Ja cały czas poszukuję różnych dokumentów, różnych artefaktów związanych z jego osobą. Ostatnio nawet odkryłem nowe zdjęcia, które pokazują, jak kąpie się w Jeziorze Chełmżyńskim po szyję zanurzony w wodzie. Zresztą takie niezwykłe zdjęcia pokazujące naszego Wicka jako normalnego chłopaka, który garściami korzysta z tych możliwości, jakie daje przepiękne położenie Chełmży nad Jeziorem Chełmżyńskim. I też mam do Państwa taki apel. Jeżeli macie w swoich zbiorach jakieś albumy, zdjęcia z tego czasu, z Chełmży lat 20., 30., to serdecznie proszę o kontakt. Zbieramy te zdjęcia. Nie muszą być oryginały. Ja przyjadę do Państwa, zeskanuję te rzeczy i one będą potem tak pięknie wyeksponowane zarówno w publikacjach o życiu księdza Frelichowskiego, ale także w muzeum, które powstanie i będzie mówiło o jego niezwykłym życiu. Więc jeżeli macie Państwo takie stare albumy, dlaczego nie mówię, że nie ma macie zdjęć z księdzem Frelichowskim, bo często może nie rozpoznacie, że on tam stoi. A on w Chełmży udzielał się w różnych organizacjach, w wspomnianym przeze mnie harcerstwie, w Sodalicji Mariańskiej. W roku 1931 było 38 członków jego drużyny harcerskiej. Może żyją jeszcze, prawda, przodkowie, którzy będą coś pamiętać. Poszukuję również kroniki harcerskiej, którą spisywali harcerze z Chełmży. Nam gdzieś zaginęła ta kronika. Ja wiem, że po raz ostatni miał ją w swoich rękach świętej pamięci pan Henryk Kulpiński w Bydgoszczy. Ale niestety rodzina nie ma tej kroniki. Pan Henryk przed śmiercią przekazał komuś tą kronikę. Nie wiemy gdzie. A tam mogą być takie bezcenne skarby związane z tą niezwykłą przygodą harcerską księdza Frelichowskiego. Więc jeżeli Państwo coś wiecie, to dajcie znać. Możecie tutaj dzwonić do radia, ale również pisać na mój adres mailowy. Ten adres jest bardzo prosty. Wicek z małej litery. Wicek 2021 @gmail.com. Powtórzę, Wicek 2021 @gmail.com. Możecie też mnie Państwo odnaleźć na mediach społecznościowych, na Facebooku, na YouTubie. Też zachęcam do kontaktu, do zobaczenia, jak to wygląda. I nie ukrywam, że cały czas poszukujemy takich zdjęć i nowe zdjęcia się odnajdują. Wspomnę jeszcze rodzinę związaną z księdzem Franciszkiem Lichnerskim, która mieszka w Płużnicy, niedaleko Wąbrzeźna. Niedawno żeśmy odwiedzili rodzinę, która ma pamiątki po księdzu Franciszku Lichnerskim, który był wyświęcony razem z księdzem Frelichowskim. I tam żeśmy pośród różnych zdjęć, pamiątek, odnaleźli jeszcze zdjęcia księdza Frelichowskiego z czasu, gdy był studentem Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Nawet było tam zdjęcie pokoju kleryckiego, też niesamowite. Nagle przenieśliśmy się w lata 30. do seminarium w Pelplinie i widzimy, jak taki pokój wyglądał. To dla badacza, dla historyka, ale również dla osoby, która poznaje życie księdza Frelichowskiego, to też taka niezwykła pamiątka. To zdjęcie może być w przyszłości nawet powiększone i stanowić taki piękny rekwizyt w muzeum poświęconym księdzu Frelichowskiemu. Jeszcze tylko króciutko Państwu powiem, że też ostatnio z rodziną księdza Frelichowskiego pojechaliśmy do Trzemiętowa, niedaleko Bydgoszczy. Tam bowiem dziadek księdza Frelichowskiego, Jakub, miał gospodarstwo. Był kołodziejem. Jak potrafił zrobić koło, to potrafił w tamtym czasie zrobić wszystko. Taka złota rączka. Postawił cegielnię, palił cegłę na przełomie XIX-XX wieku. I ja ostatnio pojechałem właśnie z rodziną księdza Frelichowskiego, żeby odnaleźć to miejsce. Oczywiście śladu nie ma już po tej cegielni, po tym gospodarstwie, ale gdzieś udało się tą cegłę odnaleźć i ona też będzie takim rekwizytem. Zresztą o tej cegle tak pięknie pisał sam nasz błogosławiony, że nie brudziła przy jej dotknięciu, odznaczała się ciemnym, niemal polerowanym kolorem. On pisał o tym, gdy wspominał swoich dziadków, swoich przodków właśnie na kartach swojego pamiętnika. I nam się tą cegłę po tylu latach udało cudem odnaleźć i w przyszłości będzie cennym takim rekwizytem w Muzeum Błogosławionego.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magdalena Kujawsko-Pomorskiego. No, jestem wstrząśnięta tak wspaniałym świadectwem tej wielkiej świętości tego męczennika, tego kapłana. Wielkie podziękowania dla Państwa. Tylko taka zrodziła mi się troska w sercu, żeby to nie zaginęło, żeby jeszcze więcej ludzi, zwłaszcza młodych, poznawało to świadectwo No nie wiem, takie mam, taką mam troskę, czy w szkołach, żeby tak przekazywać może więcej, bo obserwując młodzież i dzieci, to no nie wiem, czy takie nauczanie, bo na pewno by się przydało w szkołach. Jestem pediatrą i tak obserwuję różne zachowania. No to na pewno by się przydało, przydałoby się takie świadectwa, ich utrwalanie. No, ja spotkałam się z tym wielkim świętym w takim dla mnie bardzo trudnym momencie, kiedy miałam ogromną troskę w sercu, właściwie nawet powiem rozpacz taką o życie jednego dziecka poczętego, którego bałam się, że będzie, że było zagrożone. I znalazłam się w Toruniu, wstąpiłam do właśnie kościoła Matki Bożej, gdzie był tam właśnie, gdzie są relikwie i wielkie pamiątki o tym świętym. Tam poznałam i tam w zasadzie całkowicie tę bardzo trudną sprawę zawierzyłam temu księdzu, jego stawiennictwu, właściwie tak całkowicie mu to zawierzyłam. Miałam w sercu no ogromny ból, ogromną troskę. No i oczywiście, proszę sobie wyobrazić, dziecko zostało ratowane. Ja uznałam to jako cud. Nawet tam wpisałam chyba w księgę pamięci. W każdym razie no jestem szczęśliwa, że napotkałam w tym stresie ogromnym prostego człowieka tak wielką pomoc, tak wielkiego świętego. I na pewno działa, na pewno jest i chwała Panu Bogu za taki święty. Dziękuję Wam jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze.
Chwała Panu, bardzo Pani dziękuję za ten telefon. Też takie wzruszające świadectwo tej wielkiej obecności naszych błogosławionych, świętych w naszym codziennym życiu. Ja też tego doświadczam, nie ukrywam, na co dzień. Staram się dzielić swoją wiedzą w pryzmacie multimedialnych prelekcji, zarówno takich krótkich, 15-minutowych, ja się śmieję, takich teleekspresowych, gdzie mam w ramach mszy świętej takie spotkania cały dzień. Ostatnio miałem w Bydgoszczy takie spotkanie z ludźmi i też właśnie zauważyłem, że bardzo dziękują, że w takiej postaci ktoś im przybliżył tą esencję życia danego świętego. Już nie tylko tutaj naszego Wicka, ale chociażby prymasa Wyszyńskiego, ojca Kolbe, wielu innych, że ta postać jakby ożywa dzisiaj, staje się nam taka bliska, staje się takim przyjacielem. Ja często zachęcam wiernych do takiej przyjaźni w tajemnicy świętych obcowania z naszymi wspaniałymi, błogosławionymi świętymi, bo ja myślę, że to jest wielki skarb dla nas dzisiaj. I nie ma lepszej szczepionki, używając tego języka współczesnego, patrząc na to, jakie te wirusy szaleją, niż właśnie życie naszych błogosławionych i świętych na ten otaczający nas straszny wirus ateizmu, który robi tak wielkie spustoszenie w sercach tylu ludzi młodych, dzieci, ale również rodzin. Właśnie ta niezwykła szczepionka w postaci życia, męczeństwa, świadectwa naszych wspaniałych błogosławionych i świętych, do których zalicza się między innymi nasz Wicek. Ale wracając jeszcze do takich sytuacji, których ja doświadczam, miałem kiedyś taką przygodę, to całkiem niedawno, związaną z malutkim dzieckiem, który urodził się w 6. miesiącu ciąży, w stanie krytycznym. Do tego jeszcze pękło mu jelitko. I lekarze nakazali już rodzicom i dziadkom żegnanie się z tym chłopcem. Już nie było wyjścia dla niego. On odchodził w wielkim takim bólu, cierpieniu. Ja spotkałem tą rodzinę, przekazałem relikwiarz Wicka, który otrzymałem od rodziny na kilka dni, żeby za wstawiennictwem naszego błogosławionego męczennika, który oddał życie, niosąc tą bezinteresowną pomoc ludziom chorym, żeby właśnie modlili się do Wicka za jego wstawiennictwem. I zaczęły dziać się takie rzeczy niezwykłe. Ten chłopczyk, Leoś, skończył we wrześniu 2 latka, żyje. Niedługo przyjmie sakrament chrztu świętego, taki oficjalny, bo ten nieoficjalny miał w szpitalu, gdzie groziło, prawda, utrata jego życia, ale teraz już w pełni rodzinnie to będzie taka uroczystość. I to jest też takie niezwykłe, bo ja, wiedząc o tym, że jego życie jest zagrożone, na moim Facebooku poprosiłem Państwa o pomoc modlitewną i żeśmy razem to przeżywali. Modliliśmy się, prosiliśmy Boga o cud za wstawiennictwem naszego Wicka i Leoś żyje. Mimo, że lekarze nie dawali mu żadnych szans, a nawet mówili, że jeżeli jakimś cudem przeżyje, to będzie dzieckiem niepełnosprawnym. A on się tak wspaniale dzisiaj rozwija, tak bardzo chce żyć i też jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny, za tą modlitwę, jaką wówczas podjęliśmy. I to też jest taki owoc na te niezwykłe cuda, które dzieją się w naszym codziennym życiu. Też takim niezwykłym cudem, o którym chciałbym powiedzieć, to było uzdrowienie Joasi Grodzickiej. To jeszcze było przed beatyfikacją. Klerycy wówczas seminarium toruńskiego pod przewodnictwem księdza ojca duchownego Józefa Szamockiego, dzisiejszego biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej, rozpoczęli taką 9-dniową nowennę za wstawiennictwem księdza Fralichowskiego właśnie wobec Joasi, która chorowała na nieuleczalną chorobę. Na początku zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane, ale okazało się, że to była o wiele groźniejsza choroba. I doszło do takiej sytuacji, że Joasia praktycznie nie wstawała z łóżka, jej oddech podtrzymywał respirator. I klerycy modlili się o jej zdrowie, a jednocześnie o beatyfikację księdza Fralichowskiego. I już nie pamiętam, ale któregoś dnia tej nowenny, po wyjściu kleryków z jej pokoju, no Joasia została sama. I nagle dostała takie wielkie przynaglenie, żeby poruszyć nogą. A jeszcze przed chwilą nawet jej oddech podtrzymywał respirator. I proszę sobie wyobrazić, że to przynaglenie było tak silne, że za chwilę stanęła samodzielnie przy łóżku. I kiedy weszła jej mama do pokoju, żeby przewrócić ją na drugi bok, to wręcz oniemiała, gdyż zobaczyła swoją córkę stojącą przy łóżku, która wiele lat była przykuta do łóżka, jak przy tym łóżku stoi. Ale żeby podnieść emocje tej opowieści i tej historii, to jeszcze wspomnę o fakcie, że Joasia przez wiele lat przyjmowała bardzo poważne leki, które dosłownie podtrzymywały jej życie. I teraz co zrobić? Czy odstawić te leki? No ona odstawiła, ale to jest też takie niezwykłe zawierzenie. I jest dzisiaj zdrowa. Z wdzięczności za dar życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych. Dzisiaj jest w klasztorze w Łasinie, niedaleko Grudziądza. Wspaniale się rozwija. I to też taki niezwykły cud, takie dotknięcie naszego błogosławionego Wicka, który wyprosił u Boga ten cud. Joasia o tym napisała wspomnienia, książki. Odsyłam Państwa do tych relacji. Też takie niezwykłe, ta wielka obecność, opieka księdza Fralichowskiego. Ale tą obecność właśnie wyczuwamy w różnych chwilach naszego życia, w różnych, nie tylko w tych takich wielkich, tych wielkich cudach, ale nawet w takiej prozie życia. Też często możemy się do Niego zwracać o pomoc, a On pochyli się nad nami, doda nam siły, otuchy, no właśnie będzie tym drogowskazem, tym przewodnikiem. Tak jak pięknie Jan Paweł II mówił o naszym Westerplatte, tak, że każdy z nas ma to nasze Westerplatte i święci, błogosławieni nam to pokazują, że potrafią obronić wartości, że potrafią świadczyć swoim życiem o tych wielkich wartościach, które budowały naszą ojczyznę od setek lat. To też jest takie niezwykłe.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Czy mnie słychać?
Tak, słychać panią.
Tak. Czuwaj, druhu.
Czuwaj.
Melduje się harcerka, ale już na dobrej emeryturze, która nie może się rozstać z harcerstwem. Bo Jan Paweł II między innymi powiedział, nie czyńcie skautingu zbyt łatwym, stawiajcie wyzwania. I bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby takie hasło przysługiwało dzisiaj młodzieży, dzieci i tak dalej. Chyba w ubiegłym roku zawiozłam młodzież, bo jeszcze mam z nią kontakt, do Torunia, do kościoła. To jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, tak?
W Niebowzięcie, tak, Najświętszej Marii Panny.
Żeby pokazać ten kącik, tą wystawę, gdzie kiedy tylko mogłam, to innych zabierałam ze sobą i pokazywałam. To było po lewej stronie. I o dziwo przyjechaliśmy i nie zastaliśmy już tego kącika. Był on zmieniony. Tam był ten, to miejsce jemu poświęcone, ale zginęła cała wystawa tych wszystkich pamiątek, zdjęć krzyża, który trzymał przy sobie i wiele innych takich. Była taka wielka lilia, harcerska lilijka. I, no, i w ogóle klęcznik i można było otrzymać modlitwy do Druchawicka. I byłam zrozpaczona, szukając, co ja teraz mam zrobić. Tej młodzieży pokazać, no było, to miejsce jest i tam są, jest uświęcone, ale nie ma tej całej wystawy. Ale później zaczęliśmy szukać koło kościoła i znaleźliśmy, ale to było właściwie resztki tych materiałów zebranych w miejscu, gdzie odbywały się no, spotkania pożegnalne z człowiekiem zmarłym. Tam w takiej witrynie było to umieszczone. Poprosiliśmy kościelnego, który nas wpuścił, bo gdybyśmy go nie znaleźli, to byśmy tam nie weszli, ponieważ to pozamykane było. Czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie nasz druh Wicek się podział teraz?
Ja myślę, że pani ma na imię?
Ja mam na imię Janina.
Janina, to zaraz poproszę pana doktora, tak. Może słówko odpowie.
Oczywiście, witam serdecznie pani Janino. Ja tylko króciutko powiem, że rzeczywiście to miejsce uległo zmianie. Tam na początku był nawet taki symboliczny grób kości palców, gdzie były wmurowane końcówka z palców właśnie w tą ścianę. To uległo zmianie. Ten kult rzeczywiście się rozszerza. Dzisiaj ta wystawa peregrynuje po różnych miejscach. Te rolapy, o których pani wspominała, pokazujące życie Wicka, różne zdjęcia z jego, prawda, młodości, seminarium, a nawet obozów, one są w różnych miejscach. Dzisiaj na przykład chodzą za relikwiami Wicka. To też jest takie niezwykłe, ponieważ harcerze z Opola wpadli na pomysł stworzenia takiego niezwykłego polowego ołtarza, gdzie są relikwie Wicka tam również wkomponowane drugiego stopnia i ten relikwiarz peregrynuje po harcerskich rodzinach. Też niezwykłe, aż dotyka nie tylko serc harcerzy, ale także ich rodzin. I to jest na razie w Opolu, ale potem to będzie na całą Polskę. I dzisiaj wraz z tym ołtarzem, z tymi relikwiami chodzą również te rolapy. Taka wystawa. Ale rzeczywiście brakuje takiego miejsca poświęconemu Wickowi, takiego muzeum. No już mija tyle lat od jego beatyfikacji w Toruniu. A cały czas nie możemy się doczekać takiego pięknego miejsca, które będzie przyciągało pielgrzymów, harcerzy z całej Polski, z całego świata. Bo ksiądz Frelichowski przecież jest obecny już na całym świecie, właśnie głównie przez harcerzy. I takiego miejsca bardzo, bardzo nam brakuje. Dzisiaj w Kościele Mariackim w Toruniu, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego znajdują się na przykład dwa obrazy jemu poświęcone, znajduje się jego popiersie, znajduje się jego relikwiarz, znajdują się również dwie tablice upamiętniające jego obecność w tym kościele, ale rzeczywiście brakuje nam takiego muzeum z prawdziwego zdarzenia, gdzie znajdowałaby się właśnie ta maska obozowa, gdzie znajdowałyby się różne pamiątki, zdjęcia, fotografie, które by nam tą postać w sposób fantastyczny przypominały, odświeżały, były dla nas. I myślę, że Toruń, takie piękne miasto, turystyczne, no wręcz prosi się o to, żeby taka postać niezwykłego kapłana, męczennika była tutaj w sposób taki niezwykły doceniona. Spójrzmy na innego męczennika, cudownego naszego księdza Jerzego, który symbolizuje męczeństwo kapłanów w czasie komunizmu. No on już ma kilka muzeów takich miejsc pamięci, chociażby we Wrocławku, w Górsku, w Warszawie, na Żoliborzu. Teraz buduje się muzeum w Okopach. Gdzieś, prawda, zupełnie na tej ścianie wschodniej, a nam brakuje takiego miejsca, no przecież mamy tak wspaniałego kapłana, aż się prosi, żeby takie miejsce było, zachęcało do tego, żeby tam ten kult się tak pięknie rozwijał i stąd promieniował na całą Polskę.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówię z Częstochowy. Moje, nie wiem, czy nie ucieknie mi, bo braku zasięgu mam, mieszkam obecnie właśnie i tutaj jest bardzo zły zasięg. Moja mama, 92 lata, była przygotowywana przez księdza Frelichowskiego do pierwszej komunii świętej i ma obrazek z podpisem księdza Frelichowskiego. To było w 28 maja 1939 roku. Ponadto pradziadkowie mieszkali w Chełmży i znali się z rodziną Frelichowskich. I pamiętam, jak babcia, mama mamy, opowiadała właśnie, że no, wspomnienia pewne mówiła. Poza tym nie pamiętam, w której to książce właśnie było, że też napisane, że się znali. Pradziadkowie nazywali się Szauerowie i mieszkali vis-a-vis kościoła. w Chełmży.
Witam serdecznie panią, tak się cieszę za pani telefon, bo to jest właśnie ta misja, którą dzisiaj mieliśmy podjąć razem z panem Krzysztofem, żebyście państwo się do nas odzywali poprzez Radio Maryja, poprzez telewizję Trwam. Jestem ogromnie wdzięczny za pani telefon. Ja się na pewno z panią skontaktuję, ponieważ bardzo mi zależy na tych wszystkich pamiątkach i wspomnieniach, które zbieram. Więc
ten
na pewno...
obrazek jest już, prawda, trochę zniszczony.
A to
ale...
nic, to
tak,
nic.
Tak, ale jest i jest podpis księdza Frelichowskiego. Zawsze mama, zanim właśnie był ogłoszony, prawda, że był beatyfikowany, to po prostu zawsze przechowywała ten obrazek jako relikwię.
Niesamowite. Jestem bardzo wzruszony. Ja muszę pani powiedzieć, że w ten piątek spotkam się z panią Krystyną Żydowicz, która także była przyjmowana do pierwszej Komunii Świętej przez księdza Frelichowskiego. I to jest też takie niezwykłe, że jeszcze są...
Pani Krystyna jak?
Żydowicz. Pani Krystyna Żydowicz.
Krystyna Żydowicz. A moja mama nazywa się Krystyna Naporska.
Dobrze, ja się na pewno z panią skontaktuję w dniu jutrzejszym, już po naszej audycji. Będę chciał być na Jasnej Górze, gdzie bije duchowe serce Polski. Tam ksiądz Frelichowski był wielokrotnie, już nawet jako jeszcze uczeń gimnazjum, potem jako ksiądz w Toruniu. I ja będę chciał między innymi w księgach takich pielgrzymów odnaleźć jego ślady, również na Jasnej Górze. To będzie w listopadzie i wówczas do państwa przyjadę. Umówimy się. W ten sposób zabiorę ze sobą pewne pamiątki jeszcze po księdzu Frelichowskim, które także w ramach takiej wdzięczności zostawię, a jednocześnie spiszę sobie tą historię i również zeskanuję ten obrazek. Przyjadę do państwa. Dobrze. Na pewno, a skontaktuję się jutro. Tutaj ksiądz ojciec Grzegorz telefon podał, także będę się kontaktował.
Proszę, ja mam, tu jest bardzo zły zasięg, to ewentualnie.
Dobrze.
Proszę wysłać SMS-a.
Jak
i ja wtedy wyjdę z domu.
Dobrze.
I oddzwonię.
Rozumiem, oczywiście, ale tak się cieszę, że jesteśmy w kontakcie i że ksiądz Frelichowski w jakimś sensie nas połączył właśnie poprzez falę Radia Maryja i Telewizji Trwam, na czym bardzo mi zależy.
Ja byłam właśnie z mamą i zwiedzałam właśnie i w Toruniu, bo mama się urodziła w Toruniu, prawda?
Wspaniale.
Także byłam i w Toruniu, i w Chełmży. Żeśmy wszystko zwiedzały kilka
Pięknie.
Lat temu.
Pięknie, wspaniale. Na pewno się skontaktuję, na pewno się odezwę.
Dziękuję pani Anno.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I właśnie chciałbym jeszcze poprosić państwa, bo ja na przykład poszukuję tej kroniki harcerskiej, która była spisywana w latach 30. przez harcerzy z Chełmży, ale poszukuję również członków Sodalicji Mariańskiej. Może żyją jeszcze, prawda, osoby, które pamiętają coś tutaj na ten temat. Poszukuję również, nie ukrywam, do wspomnień zdjęcia pani Haliny Reczkowskiej. Ona urodziła się w 1922 roku właśnie w Ostaszewie, niedaleko Torunia, i była farmaceutką. Mieszkała, pracowała w Bydgoszczy. Pani Halina Reczkowska, poszukuję jej zdjęcia, bo mam jej wspomnienie, ponieważ ja swego czasu opracowałem wspomnienia, które zbierał do procesu beatyfikacyjnego księdza Frelichowskiego ksiądz Trzciński w Pelplinie w latach 50. Ja potem natrafiłem na to źródło, opracowałem je i wydałem. I to jest przepiękny zbiór wielu wspomnień o Wicku i między innymi pani Haliny Reczkowskiej. I bardzo poszukuję zdjęcia pani Haliny, bo moim marzeniem jest teraz wznowienie tych wspomnień, ale już ze zdjęciami osób, które znały księdza Frelichowskiego. I mam bardzo dużo zdjęć, ale kilku mi brakuje. Między innymi pani Haliny Reczkowskiej. Brakuje mi również zdjęcia pana Andrzeja Zakrzewskiego, który w 1962 roku mieszkał w Gliwicach. Pan Andrzej Zakrzewski, może ktoś z państwa go kojarzy, zna, mieszkał w Gliwicach. Także wspominał księdza Frelichowskiego z czasu obozów. Brakuje mi również zdjęcia rodziny państwa Wilczewskich. To jest też taka ciekawa historia. Otóż ksiądz Frelichowski odwiedzał rodzinę Wilczewskich, a zwłaszcza przychodził do chorego ojca, kiedy był wikariuszem w parafii mariackiej, i dodawał mu wielu sił, wielu takiej nadziei. Niestety pan Wilczewski zmarł, ale pełen takiego pokoju w sercu, który otrzymał właśnie od księdza Frelichowskiego, gdy ten do niego przychodził z Najświętszym Sakramentem. Oni mieszkali na ulicy Sienkiewicza w okresie międzywojennym. Państwo Wilczewscy. Nie ukrywam, że poszukuję jeszcze kontaktu do rodziny państwa Kęcer, a zwłaszcza pana Wiesława Kęcer. To była rodzina zaprzyjaźniona z państwem Frelichowskich. Wicek udzielał korepetycji właśnie dzieciom Haliny i Romana Kęcer, między innymi Wiesławowi Kęcerowi. To była też rodzina taka, no, mająca majątek w Pruskołące, bardzo bogata rodzina, która miała na pewno w swoich zbiorach aparat i robiła wiele zdjęć, i może jeszcze zachowały się te fotografie księdza Frelichowskiego, więc bardzo poszukujemy kontaktu do rodziny państwa Kęcer do Wiesława Kęcera zwłaszcza. Więc te zdjęcia, nie ukrywam, no, są dla nas bardzo, bardzo ważne i bardzo cenne i wszystkie będą w przyszłości wyeksponowane właśnie w takim pięknym miejscu poświęconym księdzu Frelichowskiemu z adnotacją, skąd pochodzą, o historii zdjęcia, więc to się wszystko będzie ze sobą pięknie łączyło, uzupełniało, dopełniało, żeby ta osoba była jeszcze bardziej znana w pryzmacie tych fotografii.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Jesteśmy.
Ja mówię tutaj z Torunia, dziewczynka z 1939 roku, ksiądz Frelichowski przyjmował mnie do pierwszej komunii świętej. Mam bardzo dużo wrażeń i mam książki, wszystkie książki, które wydawał ksiądz Nowakowski i te listy, które pisał ksiądz Frelichowski tutaj do Torunia, bardzo, bardzo, bardzo znaczny. Więc jednak żyje jeszcze, może jeszcze żyją dziewczynki i chłopcy były, którzy byli przyjęci do pierwszej komunii świętej 28 maja. Z Bogiem.
A pani imię?
Teresa.
Pani Teresa. Dziękuję bardzo, pani Tereniu.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Serdecznie panią pozdrawiamy. Ja nie ukrywam, że tutaj ksiądz Nowakowski bardzo przyczynił się też do rozwoju kultu księdza Frelichowskiego. Przez wiele lat wydawał biuletyny poświęcone jego pamięci, ale też nie ukrywam, że bardzo mi zależy właśnie na kontakcie z państwem. No jednak było was trochę tego 1939 roku, chociażby pani świętej pamięci już Rudomino, z którą miałam okazję się spotkać, pani Krystyna Żydowicz, ma 93 lat. Tutaj mógłbym jeszcze wymieniać kilka, prawda, osób, ale nie ukrywam, że bardzo mi zależy, ponieważ to jest tak potrzebne dzisiaj dla widzka, żeby to przypomnieć, żeby to ukazać. I jeżeli państwo znacie, macie gdzieś to w swoich zbiorach, może już niekoniecznie te osoby, które w 1939 roku były przyjmowane do pierwszej komunii świętej, ale może żyją, prawda, dzieci, żeby się ze mną skontaktowały. Tak bardzo proszę o ten kontakt.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo.
Jesteśmy.
Mówi Maria Teresa z Torunia.
Tak.
Ja chciałam sięgnąć wspomnieniami do czasu, kiedy ksiądz Wicek był aresztowany przez Niemców do Fortu Siódmego. Równocześnie z nim został zabrany do Fortu Siódmego jego najbliższy wikary, z którym posługiwali w kościele Najświętszej Marii Panny. Mykuś miał taki pseudonim, wyjaśnię trochę dalej. I ksiądz proboszcz Young. Co się okazało? Księdza Wicka wywieziono do obozu Dachau. Polaków też na barbarkę. A się okazało, że zniknął gdzieś ksiądz Mykuś. Mykuś to był mój wujek, ksiądz Jan Mykowski. O Boże, tak przeżywam to wszystko. Słuchajcie. Bardzo, bo żyję to jeszcze wspomnieniami w rodzinie tak samo. I co się okazało, że ksiądz Mykowski gdzieś zniknął. I siostry Elżbietanki, siostra Rajmunda zajęła się księdzem Mykowskim, który się okazało, że był w piwnicy w Forcie Siódmym, bo miał tyfus. Niemcy się bardzo bali tyfusa. Wujka uratowano i ksiądz Mykowski posługiwał później w Toruniu, tu w parafii świętego Jakuba, pełnił obowiązki proboszcza. Troszkę wspominam też wujka, bo dla mnie to jest ważne. Przyjęłam z rąk wujka 20 maja 1945 roku komunię świętą, a później dalej już był proboszczem w Kowalewie Pomorskim. I jeśli pan wspomina nazwisko Kęcerów, mi się tak coś wydaje, że bywając na proboszczu u wujka, często słyszałam to nazwisko. Nie wiem, czy to byli właściciele apteki. Warto by było sięgnąć do Kowalewa Pomorskiego.
Tak, oczywiście bardzo jestem pani wdzięczny za ten telefon. Nie ukrywam, że też skontaktuję się z panią poza anteną w dniu jutrzejszym już, ale nie ukrywam, że ta postać jest bardzo bliska Jana Mykowskiego, księdza Jana Mykowskiego. Podobnie księdza Jana Manteja, księdza Franciszka Przybisza, księdza Józefa Lemana. Oni byli wówczas kolegami pracującymi, posługującymi w parafii mariackiej obok księdza Frelichowskiego. I ja jestem bardzo wdzięczny za ten telefon. Będę się z panią na pewno kontaktował, żeby jeszcze spotkać się, porozmawiać, przedstawić pani też różne materiały, które zebrałem i nie ukrywam, że też bardzo, bardzo pani dziękuję za ten telefon. Postać księdza Jana Mykowskiego jest tutaj bardzo też ważna i bliska dla tematu. Chciałem też ten temat poruszyć. Właśnie innych wikariuszy, którzy byli obok księdza Frelichowskiego na parafii mariackiej, a pani niejako tutaj sama go przywołała, za co jestem pani ogromnie, ogromnie wdzięczny. I nie ukrywam, że będę się w dniu jutrzejszym, pozwolę sobie do pani zadzwonić, żeby się nawet spotkać, porozmawiać, przekazać pamiątki pewne, które mogą być też i dla pani bliskie.
A tak zapytam, czy trochę o takiej duchowości świadczą pewnie listy, zapiski. Wspominaliśmy o tych listach, które pisał do rodziny. No, musiał pisać w języku niemieckim, bo pewnie inaczej by nie wyszły z obozu. Bo to też trochę otwiera nam, kim był, jakim był człowiekiem. To wiele mówi o jego sercu, o jego podejściu, o jego świętości, jego duszy takiej dobrze uformowanej, kapłańskiej.
Tak, ta niezwykła duchowość tutaj księdza Frelichowskiego widoczna chociażby w jego pamiętniku, w rozważaniach na tle Ewangelii, bo również takowe spisywał, zostały opublikowane, ale w tych właśnie niezwykłych listach obozowych. Te listy obozowe, one, to jest taka niezwykła nić, jaka łączyła ostatniego już syna państwa Frelichowskich właśnie z rodzicami. Tam już nie ma miejsca na półsłówka, na niedopowiedzenia. Tam emocje osiągnęły swoje apogeum, bowiem każdego dnia więzień mógł zginąć. Dlatego, kiedy on pisał do swoich kochanych rodziców, to w tych listach, mimo że one przechodziły cenzurę, wyrażał taką niezwykłą więź, tą niezwykłą miłość, która go łączyła z rodzicami. Dostrzegał wtedy te wartości, które oni mu w taki niezwykły sposób przekazali. Właśnie poprzez przykład życia, poprzez przykład żywej wiary, modlitwy, ale też takiej prostoty ich serc. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o tym, że ksiądz Frelichowski bardzo dużo modlił się do serca Pana Jezusa. Zresztą kult serca Jezusowego był bardzo bliski jego rodzicom, był kultywowany w jego rodzinie. Państwo Frelichowscy dostali obraz serca Pana Jezusa podczas swojego ślubu w roku 1908. Miał miejsce ślub w Chełmży. I potem ten obraz wisiał w centralnym miejscu w ich domu. Przed nim często paliła się oliwna lampka. Cała rodzina spotykała się przed tym obrazem, łącząc zarówno swoje radości, jak i smutki, swoje zwycięstwa i porażki. Przed tym obrazem w 1939 roku cała rodzina oddała się w opiekę serca Pana Jezusa. Ksiądz Frelichowski udzielił błogosławieństwa rodzinie właśnie w obecności księdza Jana Mykowskiego, Jana Manteja w 1939 roku, gdy wybuchła już wojna. I tak pięknie też o tym, o sercu Jezusowym pisze w swoim pamiętniku. Natomiast drugą takim filarem duchowości to jest ta duchowość maryjna. Tutaj jako sodalizm mariański on obrał Maryję jako swoją panią i do końca życia był jej wierny. Też ta niezwykła duchowość maryjna. Jeszcze może króciutko powiem o tych listach, że one przechodziły cenzurę. Zachowało się około 100 listów obozowych księdza Frelichowskiego, oczywiście najwięcej z Dachau. Każdy list, poza nielicznymi, tymi pierwszymi, Wicek podpisywał imieniem Stefan, czyli swoim pierwszym imieniem, a między wierszami podawał informacje o Wincencie, Wincu, takim szyfrem. Kiedy rodzice zorientowali się, jak to wygląda, no to dostawali od Wicka szereg informacji. Na przykład pisał, że waży tylko 50 kg i idzie do sanatorium. No wiedzieli, że ma problemy zdrowotne i rzeczywiście Wicek bardzo, bardzo mocno odczuł na zdrowiu obozy. Napisałem o tym oddzielny artykuł. Natomiast faktem jest, że w ten sposób potrafił przekazać informacje o sobie, ale również o swoich kolegach obozowych. Na przykład, że był obecny przy śmierci pana Melocha. To był nauczyciel z Chełmży. Więc w ten sposób Wicek wiele informacji potrafił rodzicom przekazać. Oni czasami głowili się w Toruniu, gdy otrzymali taki list, co on pisze. Rozszyfrowywali ten szyfr. I dzisiaj te listy są już opublikowane, o czym wspominaliśmy z panem Krzysztofem Jaczkowskim na antenie telewizji Trwam. Można je przeczytać. Takie też to jest niezwykłe świadectwo wielkiej miłości syna do swoich kochanych rodziców.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janusz z okolic Torunia. ja mam kontakt w Niemczech z Danielem Frelichowskim. Ksiądz Wincenty Frelichowski był jego wujkiem. I nie wiem, czy ojcowie, czy gość również byłby zainteresowany tym kontaktem, bo on mieszka z ojcem i z matką w Niemczech, w Osnabrücku to jest. Jeśli jakieś informacje czy kontakt, to służę pomocą.
Tak, bardzo dziękuję panu za ten telefon. Witam pana serdecznie. Oczywiście jak najbardziej ojciec Grzegorz zapisał numer telefonu. Ja się z panem będę kontaktował w dniu jutrzejszym już, żeby oczywiście tutaj nawiązać kontakt z rodziną. Poszukuję. Poszukuję także rodziny księdza Frelichowskiego w Polsce, jak i w innych częściach Europy i świata. I mam nadzieję, że dzięki tej audycji uda się nam dotrzeć. Nie ukrywam, że ostatnio natrafiłem na takie wątki właśnie w tym Trzemiętowie, gdzie o tej cegle wspominałem. Ale tutaj wiele takich historii wychodzi. Cały czas poszukujemy rodziny, żebyśmy się, właśnie ksiądz Frelichowski nas połączył, żebyśmy tutaj dzielili się jeszcze wspomnieniami, może jakimiś fotografiami. Także nie ukrywam, że jestem panu bardzo wdzięczny za telefon i jutro na pewno się do pana odezwę w tej sprawie.
Dobrze. Służę pomocą.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję.
Również. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, dziś mówimy o błogosławionym księdzu Stefanie Frelichowskim. Naszym gościem jest dr Robert Zadura, historyk i autor książek o błogosławionym. Telefony, przypomnę, dla tych, którzy może chcą podjąć temat, czy o coś zapytać. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam serdecznie, mówi Lucyna z Płocka. I proszę księdza, chciałam zapytać, czy dzisiaj gośćmi są dwaj panowie, czy tylko jeden
byli
pan doktor?
Byli dwaj. Był jeszcze pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec błogosławionego, ale tylko w tej części telewizyjnej.
Bo ja właśnie widziałam fragment części telewizyjnej i niedawno włączyłam radio i słyszałam kilka telefonów i piękne świadectwo i piękną prelekcję pana doktora na temat błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego. Dzwonię dlatego, ponieważ jest kilka powodów. Pierwszy to powiem może chyba najważniejszy. Wychowałam się pod dobrą opieką duchową świętej pamięci księdza Bronisława Nazdrowicza, który był wieloletnim dziekanem parafii w Poddębicach. Ksiądz był więźniem Dachau. Został właśnie, był w tej grupie księży, którzy w sposób cudowny zostali uratowani. I ksiądz świętej pamięci dziekan Nazdrowicz miał ogromne nabożeństwa do świętego Józefa, właśnie takie właśnie głębokie nabożeństwo, które przejawiało się również szczególną troską o mężczyzn, o ojców, o mężów. Ja szczególnie w roku teraz świętego Józefa, tak wspominając beatyfikację również księdza Wincentego Frelichowskiego, to tak sobie pomyślałam, być może, że księża znali się, może się poznali właśnie w tym obozie, przecież dzielili tę niedolę więźniów, tę no, zakończyła się śmiercią księdza Wincentego i innych księży, a ksiądz później pracował, posługiwał i niósł w sobie ten, myślę, że nie tylko ciężar, ale ten ładunek tego cierpienia więźnia i kapłaństwa, które, no, które na pewno w tym okresie bardzo ubogaciło się poprzez współwięźniów kapłanów. I jeszcze jeden jest powód. I w 1999 roku byłam na beatyfikacji właśnie 108 męczenników w Warszawie, ale niestety nie byłam w Toruniu. Wiem, że z Płocka pojechała grupa kilku osób organizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku, którego członkiem była pani, niestety nie żyjąca już, właśnie zaangażowana w sodalicji mariańskiej. I ona kiedyś mi powiedziała, że ona pamiętała księdza Wincentego, błogosławionego księdza Wincentego. Ona właśnie z tej działalności w sodalicji mariańskiej była osobą bardzo głęboko właśnie maryjną i taką miałam zaszczyt i przyjemność właśnie uczestniczyć w wielu wielu spotkaniach organizowanych w Klubie Inteligencji Katolickiej w Płocku. Ona była farmaceutką właśnie i właśnie byli na beatyfikacji właśnie grupa osób, ona, kilka chyba jej koleżanek, myślę, że tam były osoby, jeszcze zdaje się jedna z pań, nauczycielka, która też była w sodalicji mariańskiej. No niestety nie mam kontaktu już z rodziną nieżyjącej pani, świętej pamięci pani Danuty, ale może spróbuję znaleźć jakiś kontakt z jej córką, bo wiem, że córka mieszka tu w Płocku. Miała wnuka. I tak, jeszcze jeden powód. Mam takie, nie ukrywam, jeszcze zaciekawienie, ponieważ znam rodzinę jednego z kapłanów z okolic Łęczycy, księdza Grzelaka, którego zdaje się proces beatyfikacyjny rozpoczął się niedawno, właśnie wśród następnej grupy męczenników II wojny światowej. I ksiądz Grzelak właśnie zginął w obozie w Dachau. I niedawno spotkałam jego bratanicę, która, no, wiem, że wiele na ten temat wie. Zdaje się, że jest jednym z świadków. Jest profesorem na Uniwersytecie Łódzkim. I brat sługi Bożego, księdza Grzelaka, właśnie jest właśnie w tej chwili, zdaje się, bardzo chory, ale żyje. No i znam trochę tę rodzinę i te sprawy, no ten wątek męczeństwa polskiego duchowieństwa, kapłanów, więźniów, obozów, no jest dla mnie również jest jakby leży gdzieś tam w moim sercu i w mojej skromnej duchowości. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę bardzo, chciałabym pojechać i zobaczyć właśnie to muzeum, te pamiątki, bo nie ukrywam, że w Toruniu dawno już bardzo nie byłam. Bardzo bym chciała pojechać, no w tej chwili jest mi trochę trudno wyjechać, ponieważ mój mąż choruje, ale no łączę się ze wszystkimi, którym bliskie są właśnie sprawy i harcerzy, polskiej młodzieży, polskiej inteligencji, duchowieństwa polskiego. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.
Bardzo dziękujemy pani Lucyno.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
Ja jestem bardzo wdzięczny, nie ukrywam, za tą informację. Będę wdzięczny za ten kontakt do tej pani, prawda, w związku z tą tradycją mariańską, ale pani poruszyła też kilka ważnych wątków. A tutaj tą tęsknotę za Toruniem też mogę powiedzieć, że jest fundacja Caritas Super Omnia Est, która promuje księdza Frelichowskiego dzisiaj w ramach rozwoju jego kultu, wydaje wiele książek, publikacji i mają też stronę internetową, która się bardzo ładnie rozwija, www.frelichowski.pl, i tam możecie państwo odnaleźć wiele artykułów, zdjęć, różnych artefaktów, które powstają. Tam możecie państwo również składać prośby, modlitwy za pośrednictwem tej strony, więc zachęcam do odwiedzenia i poszukania różnych wspaniałych informacji na temat patrona harcerstwa polskiego Wicka. Ale pani poruszyła jeszcze ciekawy wątek tutaj kolegów obozowych. Ja do wielu wspomnień dotarłem, także w pryzmacie wspomnień zebranych do procesu beatyfikacyjnego. Ale nie ukrywam, że poszukuję zwłaszcza dwóch kapłanów z Kanady, księdza Władysława Górskiego, który zmarł w Kanadzie w 2002 roku. On po wojnie, kiedy wyszedł z obozu, posługiwał w Kanadzie, był duszpasterzem i zmarł w miejscowości Melfort w październiku 2002 roku. Więc jeżeli państwo znaliście go, jeżeli słuchacie nas w Kanadzie, znaliście księdza Władysława Górskiego, który zmarł w Melfort w 2002 roku, będę ogromnie wdzięczny za kontakt. Poszukuję również drugiego kapłana, który także posługiwał po wojnie w Kanadzie, w duszpasterstwie w Kanadzie, księdza Ignacego Lęckowskiego, który zmarł w maju 1960 w czerwcu 1973 roku. I on zmarł w miejscowości Victoria w Kanadzie. Więc ja nie ukrywam, jeżeli państwo słuchacie nas za oceanem, poszukuję bardzo zdjęć tych dwóch kapłanów, bo ich wspomnienia mam. Bardzo zresztą piękne wspomnienia o księdzu Frelichowskim z obozu Dachau, ale brakuje mi ich fotografii, które w ten sposób uświetnią te ich wspomnienia. Księdza Władysława Górskiego oraz księdza Ignacego Lęckowskiego.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się? Halo, halo.
Halo, halo.
Radio Maryja z tej strony, tak?
Halo.
Witamy serdecznie.
Halo, czy mogę mówić?
Może pani. Tylko pani musi radio wyłączyć. Prosiłem, tak, prosiłem, żeby wyłączyć, żebyśmy mogli się komunikować.
Dobrze, dobrze.
O, super.
Bo ja słyszałam inną panią.
To właśnie panią pani słyszała.
A to dobrze. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu Teresa z Torunia. Jestem słyszalna?
Jak najbardziej, tak.
Ja tylko chciałam powiedzieć, może niewiele, ale dokąd żyła mamusia, to znała panią Jaczkowską, siostrę księdza Frelichowskiego. I ja kiedyś z mamusią byłam u pani w mieszkaniu, tą maskę widziałyśmy i zdjęcia jeszcze. I mamusia, ponieważ mamusi brat, ksiądz, razem w tych latach w Pelplinie byli, chociaż wujek był 12 rocznik. I zdjęcia mamusia przekazała seminarium pani Jaczkowskiej, także ja jeszcze poszukam u siostry, bo my mamy od wujka no wszelkie pamiątki, także może jeszcze coś znajdę, ale te zdjęcia, na których był ksiądz Frelichowski, mój wujek ksiądz, seminarium, to przekazała mamusia właśnie pani Jaczkowskiej, także sądzę, że te już są w posiadaniu i pan na pewno, pan tu doktor czy profesor, już nie wiem, będzie miał, tak? Seminarium. O takie to może nie chodzi zdjęcia.
Witam serdecznie. Bardzo, bardzo pani dziękuję za telefon. Chodzi nam o takie zdjęcia. Będę pani bardzo wdzięczny, nie ukrywam, za jeszcze przeszukanie swoich zbiorów. Ja jutro do pani zadzwonię i wtedy porozmawiamy sobie, bo nie ukrywam, że też spotkam się z panią. Pani rozpozna może swojego wujka na tym zdjęciu. To też będzie bardzo ważne dla nas. Ale jednocześnie pokażę pani, no, co do tej pory historię już o księdzu Wicku mamy, jak się spotkamy. Także
no,
nie ukrywam,
gdybym mogła zobaczyć, to
oczywiście,
chętnie.
Oczywiście.
Bo tak rozpoznam, bo ja już jestem też, ale ja często, wujek zmarł w 90 roku, ale z obecności, znaczy z wizyt u wujka, no to jeszcze przed beatyfikacją, to dużo się rozmawiało, bo wujek opowiadał o latach w seminarium i o księdzu, bo pochodził z okolic Chełmży, a w Chełmży chodził do gimnazjum przed jeszcze seminarium w Pelplinie, także...
Ale niesamowite. Musimy się koniecznie spotkać i ojciec Grzegorz zapisał telefon, ja jutro na pewno
ja
się
będę,
do pani odezwę.
Ja będę jeszcze u siostry, bo to siostra ma pamiątki od wujka księdza jeszcze, które otrzymaliśmy jak już wujek mówię, zmarł. Dobrze, dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ja tylko powiem, że w ten sposób również dotarliśmy do nieznanych jeszcze zdjęć księdza Frelichowskiego po śmierci księdza Lichnerskiego, Franciszka Lichnerskiego, który był wyświęcony razem z Wickiem w 1937 roku i u rodziny, która mieszkała pod Wąbrzeźnem w Płużnicy, żeśmy znaleźli jeszcze nowe zdjęcia nieznane dotąd. Dlatego tak bardzo się cieszę za Państwa odpowiedź. Ja może króciutko jeszcze przeczytam nazwiska kapłanów, którzy byli wyświęceni razem z księdzem Frelichowskim, ponieważ może Państwo będziecie kojarzyć, że to wujek, prawda, gdzieś może będziecie mieli jakieś... Na przykład to był ksiądz Bolesław Bilecki, to był ksiądz Jan Bieńkowski, również ksiądz Bruno Binek, ksiądz Bronisław Boniecki, ksiądz Józef Bruski, ksiądz Felix Burczyk, ksiądz Ignacy Chmurzyński, ksiądz Albin Derdał, ksiądz Aleksander Doering, ksiądz Piotr Dunajski, ksiądz Józef Dydymski, ksiądz Ambroży Dykier, ksiądz August Dziarnowski, ksiądz Jan Gliszczyński, ksiądz Józef Grajewski, ksiądz Witold Kalinowski, ksiądz Jan Kazanowski, ksiądz Franciszek Lichnerski, ksiądz Józef Łobocki, ksiądz Bolesław Łożyński, ksiądz Mieczysław Manikowski, ksiądz Franciszek Ostrowski, ksiądz Leon Rąbca, ksiądz Antoni Sobisz, ksiądz Zygmunt Szulc, ksiądz Paweł Weter i ksiądz Franciszek Wagner. Tych 27 kapłanów było wyświęconych w marcu 1937 roku z księdzem Frelichowskim. Może jeszcze żyją gdzieś, prawda, bliscy tych kapłanów. Nie ukrywam, że bardzo liczyłbym na kontakt, ponieważ pośród wielu zdjęć, pamiątek może odnaleźć się również ta perełka dotycząca naszego błogosławionego księdza Frelichowskiego.
Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Tak, szczęść Boże, mówi Krystyna z Bydgoszczy.
Szczęść Boże Pani.
Pan, który dzisiaj uczestniczy w audycji, wspomniał o siostrze Joannie Grodzickiej. Miałam to szczęście, że przed kilku laty wypoczywałam w Ciechocinku u sióstr Miłosierdzia. I tam osobiście poznałam siostrę Joannę Grodzicką, która przebywała tam również na kuracji. I miałyśmy okazję bardzo długo porozmawiać o jej chorobie. To była choroba SLA i o jej cudownym uzdrowieniu, o nowennach, które się odbywały w intencji jej uzdrowienia. I bardzo mam miłe wspomnienia z tego powodu, że mogłyśmy się tam osobiście spotkać właśnie z osobą, która doznała cudownego uzdrowienia.
Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Ja nie ukrywam, że Bydgoszcz jest także bliska księdzu Frelichowskiemu. Tam mieszkała duża rodzina ze strony ojca, pana Ludwika Frelichowskiego, między innymi państwo Sypniewscy, państwo Łuczyk, państwo Gogołkowie, Nawrotcy, Zielińscy, Bogdańscy, więc ta rodzina była bardzo duża do tego stopnia, że ksiądz Frelichowski w marcu 1937 roku właśnie w Bydgoszczy w kościele Świętej Trójcy odprawił drugą mszę świętą, tak zwaną sekundycyjną. Ta pierwsza, prymicyjna, była w Chełmży, ale druga właśnie w Bydgoszczy i dzisiaj jest tam rondo księdza Frelichowskiego, imienia księdza Frelichowskiego. To też pokazuje taką postać ponad podziałami, która łączy te dwa piękne miasta, Bydgoszcz i Toruń, właśnie w osobie księdza Frelichowskiego. Także ogromnie dziękuję za ten telefon. Może ktoś jeszcze się odnajdzie tutaj z tej rodziny bydgoskiej.
Nie wiem, akurat wiedziałam o księdzu Frelichowskim, ale bardzo się cieszyłam, że poznałam osobiście siostrę Joannę Grodzicką. Mm-hmm. Prosiłam ją również o modlitwę w intencji mojej rodziny. No, byłam przeszczęśliwa, że miałyśmy okazję osobiście porozmawiać i się dowiedzieć szczegółowo, jak było z przebiegiem jej choroby i cudownym uzdrowieniem.
No pięknie.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Jeszcze tylko, z Panem Bogiem. Jeszcze tylko króciutko tutaj odniosę się do telefonu wcześniejszego, do świętego Józefa. Też taka postać niezwykła. Święty Józef to był też patron dla kapłanów zniewolonych w Dachau. Oni modlili się za wstawnictwem świętego Józefa, żeby przetrwać obóz i później już po wojnie spotykali się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, gdzie też w taki sposób niezwykły oddawali cześć świętemu Józefowi z wdzięczności za przeżycie tego piekła, tej gehenny niemieckich więzień i obozów koncentracyjnych. Także już w obozie księża oddali się w całkowitą takie tutaj prowadzenie świętemu Józefowi.
Jakiś przyczynek z jakiegoś listu, bo tak dzięki temu możemy poznawać, bo dziś też i o rozwoju kultu, o tej duchowości księdza błogosławionego księdza Frelichowskiego, który też no, może być takim drogowskazem dla nas współczesnych, dla młodzieży. Tak jak mówimy, ta sodalicja, ale też harcerstwo. Tutaj jeden, drugi głos właśnie z harcerzy odezwał się. To też taki może być przyczynek do tego, że dziś można
oczywiście
budować się jego świętością.
Jest takie, to są niezwykłe te listy. Ja na przykład zacytuję jeden z listów z 25 sierpnia, kiedy był dzień imienin, a jednocześnie urodzin pana Ludwika Frelichowskiego, taty. I on w jednym z listów pisał tak pięknie do swojego ojca, zacytuję: nikt nam poprzednio nie mówił, a jednak imieniny tatusia były dla nas dniem, kiedy wakacje i pobyt u przyjaciół z dala od domu miał swój koniec. I nawet gdy ten pobyt był też miły i ładny, jak dawniej bywało, jednak w nas było już parcie do domu. Czuliśmy, że jest jeszcze coś piękniejszego. Rodzinna jedność, szczęście naszego rodzinnego życia. I ten dzień, który nam najwyraźniej to pokazywał, był, mój drogi tatusiu, twój dzień imienin. Za to dobro i tę możliwość wolnego oddechu w czystym i świeżym powietrzu naszego domu jestem wam wdzięczny. Tak pisał w jednym ze swoich listów do swojego ojca. Napisał jeszcze takie niezwykłe słowa w obozowym liście. Zauważył, że tylko miłość rodzinna jest w stanie zrodzić i ukształtować w człowieku prawdziwą miłość do innych wartości. Bez miłości rodzinnej nie istnieje żadna inna miłość, żadna miłość do własnego powołania i do tych wysokich wartości, które są siłami i życiem ludzkości. Dlatego skłaniam się przed wami z najgłębszym szacunkiem i podziękowaniem. Tak między innymi pisał o swoich rodzicach w obozie Dachau.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, właściwie mogę się przedstawić, druh Wiesiek. Jestem starym harcerzem i nie ukrywam, że postać błogosławionego drucha Wicka jest niezmiernie bliska. Mam kilka takich refleksji i cieszę się, że w Radiu Maryja naszym tak właśnie starają się ojcowie konsekwentnie realizować pewien program. To jest zauważalne. Niedawno, nie wiem, dwa dni temu chyba, była audycja o ojcu Marianie Żelazku, tak? I to i też przy okazji dzisiejszej audycji warto wspomnieć, że pozostawił ksiądz Marian Żelazek, współbrat, jeszcze nie kapłan przecież w obozie w Dachau, takie świadectwo, w którym no, w tak pięknie i jasno wyraża się o tym, jaką rolę pełnił pośród więźniów obozowych druh Wicek. Mnie szczególnie utkwiło w pamięci, zapamiętałem, że mówił o takiej naturalności, że no i naturalność nie narzucająca się, ale także powaga bez cienia pozy, czy takiej słodkiej albo jakiejś mdłej pobożności, kiedy w sposób taki zupełnie jakby naturalny podejmował modlitwę wśród więźniów i promieniował właśnie swoją bardzo taką jasną, czytelną pobożnością. Pamiętam, że ksiądz Marian Żelazek mówił o tym, że pociągał do siebie właśnie w Dachau, w tych trudnych warunkach obozowych, szczególnie młodych. Oczywiście zachwycał też innych księży, którym może brakowało tego wigoru, tego nastawienia takiego pewniejszego i takiej ofiarności. No dlatego jest błogosławionym, tak? Ale my się bardzo cieszymy jako harcerze, bo mamy patrona do naśladowania, którego nam podarował Ojciec Święty. Ale ja myślę, że nie tylko my, harcerze, powinniśmy się uciekać i o orędownictwo prosić błogosławionego Drucha Wicka. Także kapłani, jak pamiętam, święty Jan Paweł II zwrócił się do kapłanów, żeby oni też widzieli w Druchu Wicku patrona. A ja niespecjalnie przez te lata od 99 roku zauważam w kościele, by księża w ogóle o druhu Wincentym Frelichowskim mówili. Myślę sobie, że tu jest wielkie pole do działania. Jeśli słyszę pana doktora, to aż się chcę podpowiedzieć kapłanom, żeby zapraszali, bo mowa była o szkołach. Tak? Do szkoły może trudniej jest wejść panu doktorowi z takim programem właśnie bezpośrednio, bo wiem, jaka szkoła dzisiaj jest, trzeba to czynić w sposób jakiś taki wyważony i bardzo może nawet też przemyślny, ale myślę, że do seminariów, tak, z takim przesłaniem do przyszłych kapłanów warto byłoby by się udać. My, harcerze, ja jestem właśnie z tej chorągwi opolskiej, która szczęśliwie pod natchnieniem naszego komendanta, drucha Leszka Krzyżanowskiego, od paru tygodni ma właśnie ten relikwiarz, ale to jest taki tryptyk właśnie, który wędruje po naszych rodzinach i myślę, że to jest piękna rzecz. Ale podpowiadam harcerzom ze Śląska. Macie w piekarach przecież relikwie, które były uroczyście przyjęte z inicjatywy właśnie starszych seniorów harcerstwa. Jest tego tak dużo, że naprawdę aż się chcę podpowiadać, byśmy tylko no, nie zaniechali tego, by rozszerzać kult błogosławionego Drucha Wicka, który o sobie tak pięknie pisał i przecież no właśnie na obrazku prymicyjnym miał takie hasło: przez krzyż cierpień i życia szarego z Chrystusem do chwały zmartwychwstania. I tak pięknie pisał w swoim pamiętniku o dniach rekolekcji tuż przed święceniami kapłańskimi, że właśnie zachęca ojciec do odprawiania drogi krzyżowej. I czytam, że przez czas rekolekcji odprawiam ją codziennie, tak się zwierza. Przekonałem się, że to jedyna droga do poznania cierpień Chrystusa, do poznania Jego miłości, drogi, jaką chce nas prowadzić do chwały uwielbienia. I tak myślę sobie, że może i w naszym porządku też takiej pobożności naszej codziennej za mało jest drogi krzyżowej. Owszem, odprawiamy i tu chwała Radiu Maryja, że codziennie jest przecież ta tajemnica bolesna odmawiana w różańcu. Ale może nie czekajmy tylko do czasu właśnie wielkopostnego, że regularnie są odprawiane drogi krzyżowe, ale także na co dzień, żeby kapłani dawali tę ofertę ludziom, że w piątki na przykład można przecież w parafiach także odmawiać drogi krzyżowe, nie tylko w tym czasie przedwielkanocnym. Tak dużo by się chciało powiedzieć, a już muszę kończyć, dodać innym, bo tak się cieszę, że tylu świadków i tylu ludzi, którzy rodzinnie jakoś czy poprzez znajomości swoich bliskich z księdzem Frelichowskim dają świadectwo. A ja tylko jeszcze króciutko na koniec. My, harcerze, mamy taką pieśń bardzo krótką do Drucha Wicka. Druchu Wicku, nasz patronie, uproś łaskę służby nam, służby wiernej, służby trudnej, służby czystej. Nasz kapłanie, przyjmij w dłonie tych harcerskich modłów żar, ponieś go przed tron miłości wiekuistej. Cieszę się niezmiernie, że mogłem dwa słowa powiedzieć od siebie i tak bardzo bym się cieszył, gdyby te audycje słuchali młodzi, mieli też śmiałość, by się wypowiedzieć, a sądzę, że słuchają, bo sam pisałem i zachęcałem do słuchania tej audycji właśnie moich młodych podopiecznych, przyjaciół, harcerzy. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem, szczęść Boże, czuwaj.
Dziękujemy, czuwaj.
Czuwaj, Bóg zapłać. Jestem ogromnie zbudowany tym telefonem i nie ukrywam, że pewnie zobaczymy się w Kluczborku, bo będę też u Państwa już w listopadzie, tam przez właśnie Leszka Krzyżanowskiego zaproszony, żeby taki cykl prelekcji o Wicku robić przy okazji peregrynacji relikwii, a też nie ukrywam, że bardzo ciekawy wątek Pan poruszył tutaj dotarcia do kapłanów, do kleryków. Ja nie ukrywam też taką niezwykłą historię. Otóż na beatyfikacji Ojciec Święty otrzymał jeden z największych relikwiarzy z rąk Stanisława Bieńki, czyli tej osoby, która wykonała maskę pośmiertną w obozie. I ten relikwiarz został potem przekazany przez papieża. Papież nie zabrał go do Watykanu, ale zostawił go na miejscu. Zostawił go dla toruńskich alumnów, kleryków, nie tylko po to, aby mieli oni w osobie Wicka wzór do naśladowania, ale przede wszystkim po to, aby mieli w nim swojego przyjaciela, który będzie im pomagał w dojściu do kapłaństwa. I ten relikwiarz do dzisiaj stoi w kaplicy w seminarium duchownym w Toruniu. Też taki niezwykły, niezwykła pamiątka i obecność Wicka w tajemnicy świętych obcowania właśnie w tych relikwiach. Ale też nie ukrywam, że jestem bardzo podbudowany tym telefonem właśnie harcerzami, którzy wynoszą dzisiaj postać błogosławionego księdza Frelichowskiego na cały świat. Bowiem harcerze są bardzo zaangażowani w Stanach Zjednoczonych, właśnie w Kanadzie, gdzie są relikwie Wicka, w Niemczech. Można powiedzieć, na całym świecie przybliżają postać ich patrona, który łączy ponad podziałami. Mimo trudnej historii, mimo też niełatwych czasów, są takie osoby, które łączą jak mosty. Należy do nich postać naszego ojca świętego Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego, no i oczywiście naszego Wicka.
Może jeszcze jeden telefon? Proszę bardzo, Radio Maria.
Kłania się Lukrecja z okolic Poznania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nawiązując właśnie jeszcze nawet do tego telefonu mojego poprzednika, ja przede wszystkim serdecznie dziękuję za taką piękną audycję, że tyle można było się dowiedzieć, ale żeby nie przedłużać, tutaj dotarcie przede wszystkim do szkół może jest utrudnione, ale katecheci powinni się tym zainteresować, ponieważ dzisiaj spotkałam się z moją przyjaciółką, która jest zatoskaną babcią, zmartwiła się tym, że jej wnuczka z szóstej klasy powiedziała, że już nie chce chodzić na religię, ponieważ lekcje są nudne i ona się nudzi i nie będzie chodziła na religię. Ja uważam, że katecheci powinni w lekcjach religii właśnie przybliżać naszych tak wspaniałych, błogosławionych, świętych, teraz szczególnie okres wszystkich świętych, zresztą i listopad, w ciągu roku, kiedy są wspomnienie tych naszych świętych, żeby po prostu zainteresować. Jest większa ciekawość dotycząca życia i działalności tych naszych świętych, aniżeli proste regułki. Uważam, że katecheci powinni w ten sposób rozszerzać znajomość naszych świętych. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za tak piękną audycję, że można było się tyle dowiedzieć i nie tylko tu bezpośrednio, ale cały świat się dowie, a tym bardziej, że jeszcze kontakt z tymi wszystkimi, którzy znają, żyją i mogą dużo też materiałów przekazać. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać.
Zapłać.
Panie doktorze, słowo podsumowania naszego spotkania dziś.
Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny za to, że mieliśmy ten czas za pośrednictwem Radia Maryja Tevisi Trwam przybliżyć postać niezwykłego kapłana, niezwykłego harcerza, niezwykłego człowieka, błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, który tutaj ulicami Torunia się przechadzał, który też był nam tak bardzo bliski. I w tym miejscu pragnę jeszcze raz poprosić Państwa, jeżeli macie w swoich zbiorach stare albumy, zdjęcia, pocztówki, jakieś wspomnienia z Chełmży z lat 20-30, z okolic Chełmży, z Torunia, z Wejherowa, przecież Wicek tam również pełnił piękną posługę wikariuszowską. Jeżeli macie Państwo w swoich zbiorach, kontaktujcie się ze mną na adres mailowy z małych liter, wszystko pisane razem, wicek2021@gmail.com lub przez media społecznościowe, przez Facebook, przez YouTube. Jestem do Państwa dyspozycji, czekam jeszcze na te perełki, skarby, które mamy. I cóż, postać Wicka jest niezwykła. Ona ujmuje, ona porusza serca ludzi w każdym wieku. Nawet dzisiaj, kiedy mam spotkania z młodzieżą, nie tylko polską, ale również tą niemiecką, kiedy byłem konsulem w Niemczech, w Monachium, to miałem spotkania z młodzieżą niemiecką i na koniec widziałem w ich oczach łzy. Bo ksiądz Frelichowski, kiedy wychodził do chorych na tyfus, to pomagał nie tylko Polakom, tam byli ludzie z całej Europy. Więc on się pochylał nad każdym. Dawał im Chrystusa, dawał im swoją posługę kapłańską. I widziałem na koniec w ich oczach łzy. I to właśnie jest to takie niezwykłe, że pomimo tak trudnej historii, tylu lat, które dzielą nas od tych wydarzeń, on jest taki autentyczny, taki nam bliski. I warto go poznawać w pryzmacie jego pamiętnika, w pryzmacie różnych książek, które na jego temat powstały, czy to moich, czy innych. I też dzielić się tym dobrem z innymi. I dobro wraca, dobro wraca.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem był dr Robert Zadura, historyk, autor książek o błogosławionym Stefanie Frelichowskim. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że to też będzie okazja do jakiejś rozmowy, może refleksji, może poznania osoby, a może też zaproponowania młodemu pokoleniu, tak słyszymy, harcerstwo. Taki człowiek z krwi i kości. Maryjny, ale to właśnie dom, formacja szkolna. Tutaj widzimy, że szkoła też może być taką formacją, która rodzi powołanie do pięknego życia kapłańskiego, do pięknego życia nawet w tak trudnych okolicznościach jak obóz koncentracyjny, do oddania życia za potrzebującego. Bardzo dziękujemy Państwu za udział, za to, że byliście razem z nami. To były rozmowy niedokończone.